to jest błąd poznawczy, bo żadne 100-metrowe czy 120-metrowe mieszkanie, żadne Ferrari czy Lamborghini nie przyniesie nam trwałego szczęścia. Wystarczy, że i w tym sensie to jest łatwe, tak? Mhm. Że nie musimy walczyć o te wszystkie rzeczy. Ale żeby zatrzymać się w tym punkcie, no to to już nie jest takie łatwe, tak? Bo właśnie, żeby zatrzymać się w tym punkcie cieszenia się takiej intymnej radości z bycia po prostu w świecie. Wierzyłem w takie hasło, że żeby coś przyszło do ciebie, to musi być wywalczone, jakby wydarte pazurami życiu. W związku z tym siedziałem na tej poduszce w tym klasztorze niedaleko Bangkoku przez ból. No i to doprowadziło do trwałego... Zemdlałem 2 czy 3 razy z tego bólu. Ciało już nie chciało i umysł tego go znieść. No, wydaje nam się, że świadomość jest czymś oczywistym, tak? Bo nie znamy świata poza nią. Ale gdyby o tym pomyśleć trochę inaczej, to jest w ogóle niezwykłe, tak? Że my tu siedzimy, ja mam świadomość ciebie, ty masz świadomość mnie, że jesteśmy w jakiejś przestrzeni, tak? Że ta przestrzeń ma pewne cechy. To jest niezwykłe, tak? Więc ten rodzaj medytacji, który ja proponuję, to jest takie ciągłe podsycanie w sobie głodu niezwykłości. Śmierć jest mądrym, inteligentnym wzorcem natury, tak? I dzięki śmierci możliwe jest życie i możliwa jest ewolucja, odtwarzanie i jakby wypełnianie przestrzeni coraz to nowszymi formami, tak? Nieśmiertelność byłaby tutaj jak rodzaj raka, tak? Który po prostu zapycha rzeczywistość.
Marcin Fabiański, cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Czytam, piszę, myślę, włóczę się trochę po obcych krajach, a coraz bardziej po Polsce, po jej ostatnich dzikich zakątkach. A zewnętrznie to się zamraża w to, że jestem wykładowcą akademickim. No i robię też swoje własne warsztaty i tego typu spotkania.
Z zakresu filozofii.
Z zakresu filozofii i medytacji, co jeśli będziesz miał ochotę się zgłębić w ten temat, okaże się, że jest czymś bardzo podobnym. Tak, ale można powiedzieć z zakresu filozofii.
Czyli medytacja staje się tak dużą częścią, chyba że nie mówimy o tej medytacji takiej typowej, siedzonej, gdzie człowiek próbuje medytować i skupić się na oddechu, tylko mówimy szerzej o medytacji, tak jak nazwane zostały medytacje Marka Aureliusza, czyli rozmyślanie.
Tak, mówimy o medytacji jako pewnym sposobie bycia w świecie, który składa się z różnych elementów i niekoniecznie wiąże się z siedzeniem w pełnym lotosie.
Co masz na myśli, mówiąc, że się włóczysz?
Włóczę się po lasach, włóczę się po górach trochę, włóczę się trochę po polach, dużo chodzę, ale też staram się jeździć w te miejsca, w których wydaje mi się, że znajdę coś inspirującego. Dość regularnie jeżdżę do Azji, no i do Włoch, które uwielbiam z różnych powodów.
Udaje się coś znaleźć, coś inspirującego w Azji albo we Włoszech?
Znaczy, wszędzie, gdzie pojedziemy, znajdujemy tylko siebie, ale rzeczywistość dookoła sprawia czasami, że znajdujemy siebie trochę innymi niż w miejscu, w którym jesteśmy na co dzień. Więc tak, tak, no, udaje się znaleźć zdecydowanie, za każdym razem.
To... innymi niż jesteśmy na co dzień, to znaczy?
Trochę wyrwanymi ze starych nawyków, trochę wyrwanymi ze starych percepcji. No choćby to, że w Tajlandii intensywność barw, światło, które tam pada, nie mówiąc już o ludziach, architekturze i przyrodzie, jest tak inne, że to wydobywa z człowieka spontanicznie taką podwyższoną ciekawość, która czasami blednie nam, kiedy tak sobie żyjemy wśród tych samych dekoracji dzień po dniu.
Tak, przyzwyczajamy się, a tam wszystko jest nowe, więc jednocześnie wszystkie nasze zmysły są po prostu wystrzelone. Zaczynałeś z filozofią z tego, co wyczytałem w Yorku, w Anglii?
Nie, to już było po moich studiach w Poznaniu.
Okej, ale kończyłeś też później w Poznaniu?
Kończyłem i w Poznaniu, i w Yorku, a potem doktorat zrobiłem w Poznaniu.
Mhm. Czyli to było już jak wylądowałeś w Anglii?
Wygrałem stypendium w Fundacji Batorego na taki roczne studia magisterskie na University of York, jak wspomniałeś.
Okej, okay. I później wróciłeś po skończeniu tego stypendium do Polski.
Tak, wróciłem do Polski, żeby grzecznie zrobić doktora.
Jakie były doświadczenia tych swoich studiów w Anglii?
Fantastyczne. To odezwał się właśnie ten czynnik egzotyki innego miejsca, więc jak myślę o sobie wtedy, a miałem wtedy 24-25 lat, no to dużo z tych wspomnień jest właśnie z Anglii. Dlatego, że było inaczej, że spotykałem innych ludzi, inny sposób myślenia, uczyłem się ciągle nowych rzeczy. No i oczywiście to jest bardzo przyjemne dostać takie stypendium na rok, gdzie przez cały rok człowiek nie ma żadnych problemów finansowych. Może nie może sobie szastać tymi pieniędzmi, ale nie musi się o nie martwić. W związku z tym może się skupić na innych rzeczach, na przyjaźniach, na rozmowach z ludźmi, na wędrówkach też trochę, na pisaniu, myśleniu, wszystkich tych rzeczach, które filozofowie lubią.
Czy studia filozoficzne różnią się czymś od takich standardowych studiów, jeśli chodzi o czas wolny ze studentami? Czy to jest wygląda tak samo jak wszędzie, że po prostu jakaś część chodzi na imprezy i spędza tam większość swojego wolnego czasu? Czy to są jednak tacy ludzie, którzy lubią się pozastanawiać i wolą iść?
Ze wstydem przyznaję, że nie znam życia prywatnego moich studentów. Być może dlatego, że życie prywatne jest życiem prywatnym w tej chwili. Mogę sobie wyobrażać różne rzeczy, ale wydaje mi się, że w porównaniu ze mną, studentem wiele, wiele lat temu, oni są jednak, mimo tego, że mówi się o pokoleniu płatków śniegu, tak, które sobie żyje w swoich kruchych formach i nie angażuje się za bardzo, to wydaje mi się, że oni są jednak nastawieni dużo bardziej na takie jednak podbijanie świata niż my wtedy, wiele lat temu, kiedy ja studiowałem. I są bardzo konkretni. Cały czas się przyglądam tym młodym ludziom, dziwię się im, bardzo się cieszę, że mam szansę, żeby z nimi pobyć trochę. Są bardzo konkretni, zaskakują mnie. W jednej grupie, bo ja wykładam na Uniwersytecie Śląskim, w jednej grupie takich właśnie młodych ludzi z filozofii społecznej zaproponowałem im dwie możliwe formy zdawania tego przedmiotu, bo to, że zdawać trzeba, to już nie ode mnie zależy. Jedna polegała na klasycznych testach, a druga polegała na tym, że powiedziałem im, to zróbmy tak, że formą zaliczenia tego przedmiotu będzie to, że zrobicie demonstrację w centrum Katowic, w którym powiecie światu to wszystko, co chcielibyście światu powiedzieć, to co jest dla was ważne. Każdy z was albo w małych grupach przyniesie jakiś transparent i będziecie musieli go obronić przed ludźmi, którzy przechodzą obok, a jak nikt nie będzie zainteresowany, to przede mną. Ja będę podchodził i pytał. No i gdyby ktoś nam wiele, wiele lat temu, jak ja studiowałem filozofię, dał taki wybór, jestem pewien, że byśmy w ciemno w ogień poszli w demonstrację, a tutaj...
Z jakiego powodu wtedy to nie było takie popularne?
Wtedy właśnie byśmy poszli w demonstrację, a tutaj było tak, że studenci wybrali test, czyli nie tak, jak się spodziewałem. Ale to mi uświadomiło właśnie, że być może coś jest. Ja bardzo nie lubię myśleć o tych młodych ludziach właśnie kategoriami generacji jakiejś, bo to jest duże uproszczenie, ale z pewnością pokazało mi tak pewien rodzaj kruchości tych ludzi, która polega trochę na takim lęku przed kontaktami społecznymi. Co jest, oprócz tego, że przeszkadza w życiu, no to jest też cenną rzeczą, bo pozwala jakby chronić własną wrażliwość.
Wydaje mi się, że to, że spędzamy tyle czasu w telefonach i w social mediach i że większość naszej komunikacji jest właśnie tym pisaniem, o którym swoją drogą mówię, że go nie lubisz, myślę, że to może wpływać na to, że ci ludzie po prostu nie są tacy otwarci do tego, żeby się konfrontować publicznie, jeśli chodzi o swoje poglądy, czasami pewnie kontrowersyjne.
Pewnie jest wiele źródeł tego.
No, ale to był trudne. Szczerze mówiąc, myślałem, że pójdą na to i że będą chcieli wybierać się taką demonstrację.
Zrobiłem to raz, będę powtarzał, jeśli przyjdzie mi takie zajęcia prowadzić co roku, będę powtarzał to. Być może z trochę większym, z jakąś próbą przekonania ich, a nie suchym przedstawieniem opcji.
Pamiętasz, czy były jakieś znaczące różnice w tym, jak wykładano filozofię w Anglii, a w Polsce w tamtych czasach? Czy było coś takiego, że pojechałeś tam i byłeś zdziwiony, że okej, to jest kompletnie inaczej niż u nas?
ja byłem tam, studiowałem tam taki kierunek, który się nazywał Political Philosophy, i to było w ogóle na Wydziale Nauk Politycznych, więc to już była pierwsza różnica, bo w Poznaniu studiowałem taką klasyczną filozofię z historią, filozofii, wszystkimi towarzyszącymi przedmiotami. Wydaje mi się, że tam miałem bardziej taką uwagę moich wykładowców, tak, że oni bardziej mnie znali, tak, że bardziej pytali mnie o różne rzeczy, że były też takie spotkania w cztery oczy z wykładowcami, które nie dotyczyły spraw związanych bezpośrednio ze studiami, tylko taki rodzaj poznania się. I to było inne niż w Poznaniu. Oczywiście w Poznaniu też było tak, że z niektórymi wykładowcami wchodziło się w takie bardzo ciekawe relacje, a w sensie jakby też rozmów, poznania się nawzajem, a nie tylko taką służbistą wymianę między tym, który egzekwuje wiedzę o filozofii, tym, który ma się jej nauczyć, ale to były wyjątki, tak, i one zależały pewnie od jakiegoś dobrania się temperamentami, a tam to była reguła i bardzo mi się to podobało. Być może to wynika z takiej tradycji takiej oksfordzkiej, to był York, nie Oxford, że wykładowcy mają mniejsze grupy studentów i próbują z nich wydobyć to, co chcą wydobyć, nie tylko jest to sucha wiedza, ale pewien rodzaj postawy wobec życia. Przynajmniej dyskutują o tym.
I na pewno jest to różnica kulturowa, tak jak rozmawialiśmy przed podcastem, że jednak ci ludzie prowadzą inaczej rozmowy niż Polacy i to jest mocno zauważalne, jak się komunikuje z ludźmi z zagranicy, że oni są bardziej otwarci i są bardziej otwarci do poruszania pewnych kwestii.
To prawda, ale z pewnym zastrzeżeniem, bo na przykład zadziwiły mnie tam pewne procedury, jakby pewna uległość procedurom i pewne takie utrwalone sposoby myślenia. Utrwalony sposób myślenia to był taki, że na przykład jak czytałem sobie gdzieś tam w kantynie The Times, no to koledzy właściwie jeden po drugim podchodzili do mnie i mówili, co ty czytasz, dlaczego nie czytasz Guardiana, tak? Dlaczego nie czytasz Independenta, dlaczego takie prawicowe śmieci tutaj czytasz. I oni tacy byli, tak, bardzo lewicowi i to było, zresztą ja też w sumie jestem, ale być może nie według tych standardów i to było bardzo, bardzo oczywiste. A jednocześnie potem jak przyszło do świąt Bożego Narodzenia i ja zostałem na kampusie, bo przecież nie było mnie stać, żeby do Polski lecieć, no to zobaczyłem, że przyjeżdżają po nich tacy rodzice dużymi limuzynami, oni grzeczniutko tam wsiadają i ci rodzice tam... I dowiedziałem się potem, że oni potem po tej takiej anarchistycznej, lewicującej młodości zwykle zostają po prostu biznesmenami, kontynuującymi rodzinne biznesy często. Ale powiem ci taką historię, a propos procedur. W kampusie na University of York jest takie jeziorko, ono jest dość duże, taki staw duży, ale bardzo płytkie, być może 20 centymetrów wody. No i poszedłem sobie kiedyś na mostek nad tym jeziorkiem w środku nocy, żeby pokontemplować niebo gwiaździste nade mną i brak prawa moralnego we mnie, no bo tyle miałem wtedy lat, że ten brak mnie cieszył. Natomiast, no więc stoję tam. No i jest jakiś środek nocy, ale czasami ktoś przechodzi, jacyś studenci i każdy mnie pyta, czy wszystko w porządku. Więc ja mówię, tak, w porządku i stoję dalej i kontempluję to, co mam do kontemplowania dalej. I przychodzi kolejny student i pyta, czy wszystko w porządku. W końcu uznałem, że to nie jest zbyt intymne miejsce. Wracam do siebie, do pokoju. Idzie strażnik, taka ochrona uniwersytetu, bardzo przejęty i pyta mnie, czy widziałem kolesia, który chce popełnić samobójstwo. Więc wszystko tam jakby... Trochę mnie zdziwiło w tej Anglii, już kończąc odpowiedź na to pytanie, taki kolektywizm, taki rodzaj właściwie, no, że to, że stoisz w nocy na mostku i patrzysz...
W Polsce by cię nikt nie zaczepnął.
Nie, oczywiście nie. Ale tam to się, to jest jakby wtedy, tak, nie wiem jak jest teraz, wtedy to było wyjście poza schemat.
I prawdopodobnie też nie mieli tyle uważności, żeby zwrócić uwagę na to, że ten stawiek jest tylko 20-centymetrowy, jeśli chodzi o głębokość.
Tak, ja potem to rozważyłem. Co zrobić, żeby czymś takim się utopić? Podobno można...
Musiałbyś leżeć twarzą w dół.
Tak. Miałem wrażenie, że kaczki, które tam pływają, ocierają ciągle od nogi.
I z tego, co też wyczytałem, to spędziłeś 2 lata w Azji, ale teraz, jak już powiedziałeś, to pewnie spędziłeś tam dużo więcej czasu niż 2 lata.
W Azji w ogóle więcej, kilka lat, natomiast w klasztorach pewnie około 2 lat, więcej niż 2 lata.
I z jakiego powodu stwierdziłeś, że warto pojechać do Azji, siedzieć w klasztorach i próbować się medytacji?
Z tęsknotą za tym, co ludzie nazywają nirwaną. Teraz mówię o swoich takich młodych latach, bo właśnie dzięki tym studiom w Anglii pracowałem trochę jako taki nocny portier w takim hoteliku i zarobiłem sobie właśnie na bilet do Tajlandii. I no, oczywiście no, miałem 24 czy 5 lat i chciałem osiągnąć nirwanę, więc wyobrażam sobie, że to jest takie w zasięgu, więc poleciałem do tej Tajlandii, dostałem wizę, o ile pamiętam, na 8 tygodni i ukułem taki plan, że w ciągu pierwszych sześciu osiągnę nirwanę, a 2 ostatnie poświęcę na byczenie się na cudownych tajskich plażach. Wydawało mi się sensowne. No, skończyło się źle.
Jak to poszło? Udało ci się osiągnąć nirwanę?
Nie, oczywiście, że nie.
Ja myślę, że nie byłbym w stanie powiedzieć, co to jest też nirwana. Czy mógłbyś przybliżyć,
też nie może. To nie jest coś, co dałoby się...
A mi ludzie opowiadali, tylko nie potrafią tego opowiedzieć z powrotem, ale są ludzie, którzy twierdzą, że da się to opowiedzieć.
Okej, być może ja tego nie potrafię. Klasyczna definicja nirwany, czy też nibany, teraz używam takiego pojęcia z języka Pali, to jest wygaśnięcie. To jest wygaśnięcie całego świata, który znamy, psychofizycznego i tej świadomości, którą jakby na co dzień z którą się utożsamiamy na co dzień i pojawianie się czegoś nowego. Problem w tym, że problem polegający na tym, że nie da się o tym opowiedzieć, właśnie polega dokładnie na tym, że to jest spoza takiej percepcji codziennej, w związku z tym również spoza tego, czego dotyczy nasz język. Ale gdybym miał przybliżyć jakoś, no, wyobraź sobie taką
brzmi to strasznie, tak swoją drogą.
Ja wiem, ale wyobraź sobie taką absolutną, największą i trwałą ulgę. Mhm. To może byłaby nirwana.
Trwałą, największą ulgę, ale później ta...
No właśnie nie, to później to już jest umieszczanie siebie w porządku przestrzenno-czasowym, w którym funkcjonujemy. Nie ma później, podobno.
Rozumiem, że w ciągu tych 6 tygodni nie udało ci się dojść do tego stanu.
Oczywiście, że nie. Wylądowałem w szpitalu, bo sobie uszkodziłem rwę kulszową, bo siedziałem... No właśnie, człowiek... Byłem młody i głupi, tak? Więc wierzyłem w takie hasło, że żeby coś przyszło do ciebie, to musi być wywalczone, jakby wydarte pazurami życiu. W związku z tym siedziałem na tej poduszce w tym klasztorze niedaleko Bangkoku przez ból. No i to doprowadziło do trwałego... Zemdlałem 2 czy 3 razy z tego bólu. Ciało już nie chciało i umysł tego go znieść.
To nieźle, byłeś uparty w takim razie.
Uparty, tak. Ale wydaje mi się, że głównym czynnikiem było to, że jakaś wada, być może kręgosłupa też, jakaś krzywizna. No i skończyło się w szpitalu.
Mogę cię tu zatrzymać? Przede wszystkim pojechałeś tam, poszedłeś do klasztoru i powiedziałeś, dzień dobry, ja bym chciał doświadczyć nirwany, czy mogę tutaj siedzieć z wami?
Nie, ale tak też pewnie można, choć pewnie taka deklaracja, poproszę nirwanę, wywołałaby jakiś uśmiech, no nie wiem czego, może nie politowania, ale kolejny młody romantyk z zachodu, tak? Natomiast bo to były już czasy internetu. W Polsce on właściwie jeszcze nie istniał, ale jak studiowałem w tej Anglii, to był 94, 95 rok, no to już tam były takie początki i jakimś zrządzeniem losów w tym internecie znalazłem taki przewodnik po klasztorach tajlandzkich. Kilka takich informacji. No i przeczytałem go i wybrałem taki najcięższy klasztor, no bo wiesz, młodzi faceci chcą zawsze ekstremum i tak się skończyło.
Przetestować siebie.
Czyli pojechałem tam, to nie były takie czasy, że właściwie internet jeszcze nie istniał tak jak dzisiaj, więc no po prostu pojechałem, zapukałem do wrot.
Oni komunikowali się po angielsku bez problemu?
Właśnie to był jeden z powodów, dla których to się skończyło tak jak się skończyło, no bo nie. Rozmawiałem z nimi, znaczy niektórzy pewnie tak, ale na przykład mój nauczyciel w ogóle nie mówił po angielsku, więc po prostu patrzyliśmy sobie w oczy na tych takich interview i on tak łagodnie się uśmiechał. Ja się czułem zbudowany tym i wracałem potem, siadałem na tej poduszce, żeby dalej cierpieć. Natomiast mówili po angielsku tacy mnisi z Korei, którzy akurat tam przebywali, oni właśnie wpoili we mnie to podobno są macho, tacy mnisi koreańscy uchodzą za macho, mnichów macho, i oni wpoili we mnie takie coś, że Nirvana is round the corner i że musisz po prostu siedzieć przez ból, a potem otworzy się dla ciebie jakieś niebo. Tak, no jak o tym teraz myślę, to dość zabawne mi się wydaje.
Czyli to się skończyło tak, że siedziałeś na tej poduszce jakieś absurdalne ilości godzin?
Nie, właśnie to znaczy siedziałem cały dzień, z przerwami oczywiście, ale to nie były jakieś bardzo długie sesje. Godzina 15. Natomiast no, w momencie, kiedy, no i drętwiały mi nogi, ale ja siedziałem, tak, no i bolało mnie, a ja siedziałem, przyszedł taki dzień, że wstałem z tej poduszki, a nogi wciąż były drętwiałe, a ból nie ustępował, no i w końcu, a ja wciąż siedziałem jeszcze parę dni, tak, aż zemdlałem i dopiero wtedy szpital tajski. Rok 95, Bangkok. Pamiętam ten szpital do dziś.
Piękne doświadczenie to musiało być.
Tak, oczywiście.
Szybko wyszedłeś? Oni pewnie byli też przyzwyczajeni do tego, że ktoś przechodzi.
Nie, no właśnie nie. A chociaż potem zacząłem właśnie szukać takich nieszczęśników jak ja i okazało się, że jest ich więcej niż myślałem, że sobie coś tam połamali w klasztorach, bo oficjalne nauki takie pop buddyjskie mówią, jak cię boli, to siedź, tak? Przynajmniej wtedy. Teraz trochę to się zmieniło, tak? Bo nastąpiła na szczycie jakaś dyskusja i debata o tym, czym jest medytacja. Ale wtedy, jak cię boli, to siedź, bo musisz zrozumieć, czym jest ból. Nigdy jeszcze nikogo medytacja nie uszkodziła, co jest nieprawdą. Znaczy, nie medytacja, tylko siedzenie właśnie w tej
niewygodnej pozycji.
Niedostosowanej dla ciała.
Tak? Niedostosowanej do danego organizmu. Bo dla niektórych to nie będzie żaden problem.
Tak, pewnie tak. No, ale no, pojawiają się jakieś znaki, tak? Jak drętwienie nie przychodzi i ból, no to może czas, żeby skończyć, a nie wyobrażać sobie mistycznie, że to jest część ścieżki.
Mówisz, że teraz patrzysz na to trochę z politowaniem, czyli co, jak zmieniła się twoja percepcja tego, bo z tego, co wyczytałem, to też udało ci się tam dojść finalnie do takiego stanu, gdzie z twoją jaźnią coś się zadziało, tak. I później ta jaźń z powrotem się złączyła. Czyli...
Tak. No, nie wiem, co to było, absolutnie nie mówię, że to była nirwana. Natomiast tak, rzeczywiście w Birmie w roku 2002.
Czyli już kilka lat praktyk.
Później, tak. Rzeczywiście miałem jedno takie bardzo silne przeżycie całkowitego rozpadu na jakieś, który trwał przez jakieś mikrosekundy i potem zbudowania się na nowo trochę inaczej. Oczywiście próbowałem to, szukając w literaturze potem buddyjskiej, nazwać. No ale poddałem się w końcu, więc nie wiem, co to było. Ale nauczyłem się też, to pierwsze doświadczenie, kiedy wylądowałem w szpitalu, zmusiło mnie do tego, żebym podszedł do medytacji w inny sposób. Taki bardziej przyjazny, miękki i rozluźniony. I tylko dzięki temu potem przy kolejnych razach pobytu w Azji zdarzały mi się głębokie stany medytacyjne i w takim stylu też nauczam medytacji, tak? W stylu rozluźnienia. Człowiek musi się czuć dobrze, ponieważ fundamentalną częścią medytacji jest dociekanie w naturę umysłu i ciała zresztą. Więc
i walka z bólem po prostu.
Walka z bólem jest czymś innym, tak? A jeśli jesteśmy w takiej jakby pozycji poznawczej, że ten ból jest dla nas ciekawy, to tak, ale wypieranie go, bo już mamy dość, jest po prostu czymś innym niż medytacją, więc to, że siedzimy skrzyżowanymi nogami, nie oznacza jeszcze medytacji.
Do jakich najgłębszych stanów udawało ci się dojść, jeśli chodzi o medytację? To rozszczepienie jaźni to było...
Znaczy nie było rozszczepienie jaźni. Rozszczepienie jaźni to jest wtedy, kiedy jakby rozumiem... Tak przynajmniej to określenie, że nagle staje się dwoma osobowościami i mogę przeskakiwać na przykład z jednej do drugiej, albo nie mogę. Tak? To było całkowite wygaśnięcie takich procesów psychofizycznych na jawie. Czyli jakby całkowite zniknięcie świata, które jednocześnie nie było zniknięciem czucia. Wiem, jak to brzmi, ale nie da się tego inaczej chyba opowiedzieć. Ja przynajmniej nie umiem. Ale to nie jest jakby samo w sobie celem medytacji, tak? Trochę być może za dużo. Też o tym mówimy, to nie po to się tam jeździ.
Ale to jest, ja sobie zdaję, to też zależy, jak się podchodzi do medytacji, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest jakby cel, ale było to mnie zaciekawiło po prostu, bo to jest coś, z czym się wcześniej nie spotkałem, że ktoś w ten sposób opisywał swoje doświadczenie, dlatego to pytam. Więc to wydawało mi się ciekawe, ale z tego, co rozumiem, to właśnie nie do końca celem jest doświadczenie jakichś takich metafizycznych wrażeń, tylko bardziej...
Celem jest raczej transformacja osobowości na różnych poziomach. I poznawcza, i etyczna, i związana ze stylem życia. To wydaje mi się jest bardziej konkretne, więc... To doświadczenie, o którym opowiadaliśmy, ono niestety nie przełożyło się zbytnio na taką transformację. Więc być może było bez znaczenia, ale co nie zmienia faktu, że było absolutnie fascynujące.
Ciekawe doświadczenie. Brzmi to trochę tak jak różnego rodzaju tak zwane tripy po psychodelikach. Tam też dzieją się różne dziwne rzeczy. Czy one się przekładają później na zmiany osobowości? Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie, ale brzmi to dosyć podobnie, przynajmniej z mojej perspektywy. I słyszałem właśnie wiele historii, że przyjeżdżali tutaj jacyś mnichowie do Polski i ludzie ich częstowali różnego rodzaju substancjami i ci mnisi mówili, że podczas medytacji możemy doświadczyć dużo, dużo ciekawszych rzeczy.
Dobra, to nie będę już wchodził w jakieś osobiste opowieści, ale mam pewną koncepcję, która dotyczy różnicy między tym na przykład takimi przeżyciami po grzybkach halucynogennych, a przeżyciami medytacyjnymi. Wydaje mi się, że w takim przeżyciu inspirowanym jakąś chemią czy biologią nie dochodzi właśnie do transformacji. Znaczy, cały czas jest jakiś rodzaj, różne rzeczy się dzieją, tak? Świat się rozpada, tak? Jakaś boska muzyka, jakieś kolory, światło dookoła, tak? Ale to wszystko jest też ból, też cierpienie, też jakaś ekstatyczna radość, też poczucie zrozumienia różnych rzeczy, które są niezrozumiałe w innych stanach. Ale to wszystko na koniec zostawia nas, tak jakby to wszystko było wersją demo. Tak, jakbyśmy przeszli przez pewien pokaz różnych możliwości naszej percepcji, ale nigdy właśnie nie doszło do czegoś takiego, co doświadczyłem w medytacji, czyli całkowitego jakby zniknięcia. Znaczy, medytacja jest tak, że w niej, jeśli jest prawidłowo przeprowadzona, uczestniczy nasza jaźń i ona się modyfikuje. I ona się rozbija, i ona się potem znowu łączy, tak? Ona jest jakby bohaterką całej tej wyprawy.
I też dzieje się to poprzez twoje działanie. To nie jest tak, że przyjmujesz jakąś substancję.
Tak, dzieje się, jest zainicjowane przeze mnie, tak? Natomiast potem ten proces jakby zaczyna, mówię o medytacyjnym, toczy się swoim rozpędem. Natomiast tutaj, czyli przy grzybkach jest tak, że cały czas ta jaźń jest po prostu stała i taka sama. Jak boli, to boli mnie. Jak przeżywam ekstazę, to przeżywam ja. Jak mi się rozpadają światy, to mi się rozpadają światy. A w medytacji to już nie ma tak bardzo tego ja, tak? To ja jestem rozpadem, tak? To ja jestem ponownym wskrzeszeniem. Wiem, że to może mało precyzyjnie brzmi, ale też nie potrafię tego inaczej opisać. W każdym razie zgadzam się z taką diagnozą, że to są inne stany. Mm-hmm. Choć moje doświadczenia są już takie duże, żeby to twierdzić absolutnie. Podejrzewam, że tak jest.
Tak, to ciężko jest to opisać, więc nic dziwnego, że to brzmi w ten sposób, ale jak to z drugiej strony inaczej. To są też często takie stany, których się po prostu nie da opisać słowami. Jakby nie ma słów.
To nawet takiego normalnego stanu, takiej percepcji, w jakiej jesteśmy teraz, nie da się opisać. No, zrobiłeś mi znakomitą kawę, no ale gdybym miał ją opisać, no to użyłbym parę przymiotników i dziękuję ci za nią. I taka już lekko wystygła też jest bardzo dobra, ale no nie da się. No, opis to jest co innego, tak? A doświadczenie, bezpośrednie przeżycie to jest co innego.
I czasami, zresztą są takie określenia, że brakuje słów na coś, no to są właśnie te takie głębokie doświadczenia, kiedy nie wiadomo, jakich słów użyć, żeby opisać to, co się przeżywa. Chciałem jeszcze zapytać o te klasztory. Jak wygląda życie w takich klasztorach? Już spędziłeś tam trochę czasu, to pewnie miałeś okazję poobserwować tych mnichów, którzy tam spędzali dużo więcej czasu niż ty.
To zależy trochę od rodzaju klasztoru. Ja zawsze wybierałem te, które są bardzo medytacyjne. I wśród tych medytacyjnych mamy dwa rodzaje klasztorów, czyli takie klasztory oparte na edukacji pruskiej, że tak powiem, choć nie z tego źródła się to wywodzi, gdzie są sesje siedzenia, chodzenia, jakieś wyznaczone rozmowa z nauczycielem. I są też takie regularne, i są też takie klasztory, gdzie bardziej się po prostu żyje, tak? Ten schemat dziennych sesji nie jest sztywny. Takie są na przykład czasami w tak zwanej tajskiej tradycji leśnej. I one są takie bardziej organiczne, bardziej się oddycha naturą dookoła. I każdy z nich ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy, każdy pewnie jest dostosowany do ludzi o pewnym temperamencie, no ale klasztor jest klasztorem, tak? Czyli podlega się pewnej regule, tak? Nie wolno łamać 8 wskazań. No i one są dość uniwersalne, na przykład nie zabijać, tak? Tylko że w tym wypadku to jest absolutne, tak? Czyli nie można komara zabić, który przecież jest zjawiskiem częstym w takiej Tajlandii i dość dokuczliwym.
A co jak przyjdzie jakieś zwierzę, które jest zagrożeniem dla ludzi w klasztorze?
Nie zdarzyło mi się to. Ale gdybym miał spekulować, no to oczywiście broniliby ludźmi przed tygrysem ludojadem.
To musi być bardzo ciekawe doświadczenie, przebywać w takim klasztorze i jednocześnie doświadczać tego, że ludzie potrafią spędzać tam lata i żyć w ten sposób, co? To jest niesamowite, pochodząc z takiego zachodniego świata, gdzie my tu mieszkamy, w tych miastach, robimy te studia i tak dalej. Jednocześnie jedziesz tam i siedzą goście, którzy większość czasu spędzają tak właściwie medytując.
Tak, tak. Często ludzie mi zadają pytanie, jak to jest, że można, jak można wytrzymać, tak, w takich klasztorach, bez telewizji, bez zakupów, bez piwa, spotkań z przyjaciółmi, jakiejś mocnej intelektualnej stymulacji, chociaż klasztory mają swoje sposoby do stymulacji intelektualnej, ale jeśli jesteś w trakcie intensywnej medytacji, to nie wolno ci czytać. Ja w jednym klasztorze w Birmie musiałem nocą zakradać się do biblioteki. Jak nikt nie widział, to sobie trochę poczytałem, bo był zakaz.
Czyli łamałeś zasady.
Miałem zasady, tak. Ale dlatego to można wytrzymać i tylko dlatego, moim zdaniem, że rozwija się w nas drugie życie. Zaczynają się otwierać różne możliwości poszerzonej percepcji. Zaczynamy doświadczać fascynujących rzeczy i jakkolwiek one same nie są celem, to moim zdaniem mają taką dużą wartość pedagogiczną. Z jednej strony taką, że są pewną rozrywką, tak? Rzeczy się dzieją, tak? Wbrew pozorom, tak? Ci ludzie, ci mnisi niby tam siedzą, mruczą sobie.
Oni rzeczywiście tak mruczą?
Nie, no, ja akurat czasami mruczą. Ja akurat medytuję w tradycji Terawady w Tajlandii, w Birmie, na Sri Lance i ci mruczą trochę mniej niż na przykład tybetańscy mnisi, ale też mruczą, ale nagle otwiera się fascynujące życie wewnętrzne, można by to nazwać, ale to też oczywiście jest nieprecyzyjny przymiotnik, bo ono dotyczy całości percepcji. I ta nie ma nic bardziej fascynującego. Jakby to wszystko, co przeżywamy w naszym świecie tutaj, ono ma właśnie swoje granice w tym, że przeżywamy to my. A tam, w tych przeżyciach medytacyjnych, coś się dzieje z tym my. I to jest zupełnie inny obszar fascynacji. To jest podróż jakby na zupełnie innym poziomie fascynacji. I jest to tak fascynujące i rządzi się swoją logiką, że jak ktoś wejdzie w pewien taki obszar poszerzonej percepcji, zaczyna go eksplorować, to nie chce z tego klasztoru wyjść, bo wie, że klasztor jest zbudowany do tego, żeby sprzyjać tej eksploracji. A nic innego, łącznie z tymi plażami tajskimi, nie wydaje się nawet porównywalne z tym, czego doświadczamy w medytacji.
Właśnie o to miałem pytać, czy nie miałeś takich intencji swojego czasu, żeby tam zostać po prostu i medytować już cały czas?
W Tajlandii? Mhm. To byłoby technicznie łatwe tylko wtedy, gdybym został mnichem. A ja nie mam takich ciągot. Nigdy nie byłem mnichem, choć czasami mnie namawiano. Ja nie jestem osobą religijną. A ja wiem, że w przypadku takich klasztorów medytacyjnych te religijne formy, różne rytuały i tym podobne rzeczy, one są podporządkowane medytacji, mają swój sens, ale one nie są jakby, nie są mi bliskie i miałbym poczucie tak, że robię coś sztucznie.
Ciekawe jest to, że to nie są ludzie, dużo jest osób, które się tam wychowały w takim klasztorze? Czy to jest tak, że większość tam dołącza? Czy tam się w ogóle można wychować? Jak to wygląda? Jak ci ludzie pojawiają się w danym klasztorze?
To zależy od klasztoru i też od czasów. Bo jak pierwszy raz pojechałem do Tajlandii w tym 95 roku, to tam było jeszcze mało ludzi z zachodu. To w ogóle było przyjemne, bo ci opaci klasztorów cieszyli się, że mają pod opieką tłustego białasa i w ogóle dawali dużo uwagi, tak, i człowiek był eksponowany w ogóle, tak. I
ciekawe to było dla nich.
Dla nich tak, tak. Ja pamiętam taką sytuację w Tajlandii już później, gdzie był jakiś w takim klasztorze niedaleko Rajongu, prowadzonym przez pewnego opata, który jest moim znajomym. On zorganizował taki zjazd mistrzów tradycji leśnej, którzy tam z gór zjechali i zrobił wielką imprezę, która była tak naprawdę fundraisingiem, żeby zbudować nową bibliotekę. Znaczy, miała też inne aspekty oczywiście. I pamiętam taką sytuację, setki tych Tajów w takiej wielkiej sali medytacyjnej i on mnie przedstawia jakiemuś z gór, który nawet chyba mówił w jakimś narzeczu Lao, a nie po tajsku. I ten z góry taki zdziwiony mną, bo byłem jedynym białym tam.
Jedynym białym? To było aż tak rzadkie wtedy?
Wiesz co, przy tej akurat okazji poprosił mnie, żebym usiadł przed nim i demonstrował na mnie różne rzeczy. Na przykład kazał mi wypić, to wszystko było przez tłumacza, kazał mi wypić butelkę wody i mówił, jakie instrukcje mam, jak mam czuć ten przepływ wody. Jest taka w buddyzmie medytacja pierwiastków, między innymi pierwiastka wody, gdzie czujesz płynność lub wilgotność w ciele. Bardzo skuteczna. Bardzo ją polecam i często ją
bardzo mówię. Skuteczna w jakim kontekście?
W takim sensie, że bardzo szybko uwodzi naszą uwagę i nie trzeba się do niej zmuszać i na uwiedziona uwaga nabiera pewnego rodzaju wrażliwości. Czyli skuteczna w tym sensie, najprościej można to wyrazić, poszerzenia zakresu percepcji. Mhm. No właśnie, więc no, to się skończyło tak, że piłem tę wodę zimną, on mówił instrukcje, ktoś się tłumaczył tam z Lao na tajski, a ktoś dla mnie na angielski, a wokół mnie w pewnym momencie tak siedzę tam, piję tę wodę i czuję, że jakiś ruch się dzieje, to po prostu wycieczki różnych Tajów chodziły dookoła i robiły mi zdjęcia. Takie sytuacje też się zdarzały.
Teraz już musi to wyglądać kompletnie inaczej. Teraz pewnie białych ludzi jest tam bardzo dużo.
To zależy też gdzie. W dużych miastach oczywiście. Bangkok to jest w ogóle jakiś moloch międzynarodowy. Chiang Mai w jakiejś mierze też.
Tajlandia to jest teraz taki super kierunek na wakacje.
Oczywiście.
Pytanie, czy lądują w klasztorach?
Niewielu, moim zdaniem. A też w tych klasztorach obserwowałem takich, którzy lądują tam i szybko się zmywają, przychodzą. No bo okazuje się, że jedziemy tam z taką romantyczną wizją, właśnie taką, że Nirvana's round the corner i że za chwilkę jakieś cudowne nieba się otworzą, a to tak nie jest, bo siadamy sobie gdzieś, leżymy, chodzimy, jesteśmy sami ze swoimi myślami, wspomnieniami, scenariuszami przyszłości. Przychodzi ból, cierpienie, przychodzą jakieś wspomnienia wstydu albo wyrzuty sumienia i to wszystko trzeba bezstronnie obserwować, a nie jest tak łatwo bezstronnie obserwować na przykład wspomnienie, kiedy się komuś wyrządziło krzywdę. Więc
ludzie mają tendencję trudne do uciekania.
No więc tak, no tak, bardzo często pod jakimś pretekstem, no pamiętam, na przykład przyjeżdża taki tłusty białas, to oczywiście traktujmy to metaforycznie, bo chyba akurat ten nie był zbyt tłusty i mówi, no ja tu na 2 lata, no a po 3 dniach oznajmia wszystkim, a już wszystkiego się nauczyłem, jadę na plażę.
Doświadczyłem nirwany.
No, może nie aż tak, bo o tym się nie mówi. Ale tak to bywa.
Chyba nie doszliśmy do tego, zadałem ci pytanie odnośnie tego, jak ludzie się pojawiają w tych klasztorach, ale ci tacy prawdziwi mnisi.
W Tajlandii na przykład, trzymają się już tej Tajlandii, ale to dotyczy wszystkich właściwie tych krajów Trawady, czy południowo-wschodniej Azji, które wymieniłem poprzednio, to jest tak, że w takim tradycyjnej wiosce tajskiej, a jeszcze 50 lat temu oprócz Bangkoku były wyłącznie wioski, niektóre z nich duże, takie jak Chiang Mai, no, klasztor był po prostu organiczną częścią życia. Tam, jak ktoś się zranił, to szedł do takiego ambulatorium klasztornego, klasztor uczył też pisać, czytać, więc to było naturalne i też mnisi byli takim wzorem dla młodych ludzi bardzo często. Więc oni po prostu, klasztor był częścią tkanki życia. Nie była jakaś instytucja oderwana. Więc oni żyli w tym klasztorze, nawet ci, którzy nie byli mnichami, a niektórzy, dając się uwieść albo filozofii buddyjskiej, albo medytacji, albo autorytetom, zostawali tam dłużej. I jeszcze do niedawna była też taka tradycja w Tajlandii, że młodzi ludzie przed studiami, po studiach, tak jak my do wojska, to oni sobie szli do klasztoru na przykład na 3 miesiące albo pół roku. Ta tradycja wciąż jest, ale to już raczej nie dotyczy tych młodych płatków śniegu z Bangkoku. Ale jakby, no, to trochę być może na tej zasadzie, żeby zrobić przyjemność babci, no to pójdę na te 3 miesiące, no ale po tych 3 miesiącach niektórzy z nich zostawali. No i oczywiście niedawno pisałem taki artykuł o romantyzmie tajskiej tradycji leśnej. Czytałem różne dokumenty opisujące. Tajska tradycja leśna to jest pewna tradycja medytacji w naturze, coś, co mnie szczególnie inspiruje, która powstała pod koniec XIX wieku, no i trwała, właściwie wciąż trwa, chociaż już nie w takiej formie pierwotnej, bo już nie ma dzikiej dżungli, po której się włóczyli ci mnisi. I tam zdecydowanie z tych opowieści taki model wypływa, że ci młodzi Tajowie w takiej wiosce siedzą sobie gdzieś, figlują, cieszą się życiem, no bo tacy są Tajowie, i nagle schodzi z gór taki mnich, tak, i idzie przez tę wioskę, taki mędrzec z dżungli i robi niesamowite wrażenie, tak, bo idzie płynnie w milczeniu, jakaś aura jest wokół niego. No i ci młodzi ludzie, zanim tam napłynęły wzorce zachodnie, no to był dla nich wzorzec, tak. No, oni chcieli zostawać kimś takim, tak. No, czy to nie brzmi romantycznie, pójść w góry, tak, i medytować tam i przeżywać przygodę tę.
Dla kogoś, kto jest usposobiony filozoficznie na pewno, ale myślę, że dla większości ludzi to jest takie, to jest trochę jak, trochę jak duchowny u nas w Polsce, myślę, że podobnie to wygląda.
Myślę, że tam był, znaczy, no być może, ale wydaje mi się, że nie do końca, dlatego że tam był ten element przygody związanej z ryzykiem.
Ryzykiem pójścia do klasztoru?
Z ryzykiem włóczenia się po dżungli. Wielu z nich, w której wtedy jeszcze była pełna tygrysów, jadowitych węży, gdzie panowała malaria, gdzie, no to było wyzwanie dla młodego człowieka, tak? To była przygoda. Ja zresztą ten tekst pisałem do takiego pisma filozoficznego Journal of Outdoor Adventure Studies, coś takiego, być może trochę pomyliłem jakąś. Więc w tym ujęciu jakby romantycznej przygody, no to była bardzo atrakcyjna opcja, zwłaszcza, że jak nie to, no to co? Zostawało się rolnikiem w takiej wsi, w takiej wsi tajskiej, nie wiem, szewcem.
No tak, oni mają tam całkowicie inne perspektywy niż my.
Znaczy wtedy, bo teraz już mają.
Teraz myślę, że też mają dużo, dużo, dużo inne, nie wiem, nie powiem gorsze, ale inne na pewno.
Nie, no nie mówię, że takie same. Natomiast no, oni wszyscy, no ale teraz mogą sobie w każdej chwili odpalić laptopa i obejrzeć Netflix, tak? Nawet na tej wsi tajskiej, to jakby to już nie jest, no to przy takim Netflixie czy innym serwisie, no trochę blednie ten ideał mędrca z gór, zwłaszcza, że tych mędrców jest też chyba coraz mniej, bo nie ma już dzikich terenów.
Dodałem to pytanie, jak ci ludzie się pojawiają w tych klasztorach, dlatego, bo wcześniej mówiłeś o tych ludziach, którzy pytają ciebie, jak to jest do tego klasztoru, że nie doświadczasz tych wszystkich dóbr naszego świata. I zastanawiałem się, czy ci ludzie kiedykolwiek doświadczyli tych dóbr naszego świata, czy oni w ogóle rozumieją tą różnicę pomiędzy tym, jak wygląda nasze życie na zachodzie, a ich życie w klasztorze. I pewnie jakaś część z nich nie rozumie, ale na pewno są też ludzie, którzy tam po prostu trafiają i dla nich to się wydaje bardziej atrakcyjne i po prostu zostają.
No, wiesz co, wydaje mi się, że masz taki obraz właśnie sprzed wielu lat. No teraz już tak nie jest, ale rzeczywiście był taki moment i być może te połowa lat 90., kiedy tam jeździłem, to był koniec jakby tego okresu, kiedy te wszystkie zachodni styl życia był jakby niebywale atrakcyjny. Teraz on jest na wyciągnięcie ręki dla Tajów. To jest bardzo nowoczesne państwo. My mamy wyobrażenie, że jakby Bangkok jest nieporównywalny, to jest 10 Warszaw, tak? Nam się tylko wydaje, że to jest jakaś prowincja, tak?
To bardziej to, do czego się odnoszę, to, że wydaje, tak, ja to tak rozumiem, że w tych klasztorach, jak ludzie żyją, to oni za bardzo z nich nie wychodzą, więc oni nie idą sobie do miasta pochodzić.
Ale no nie, właśnie tak nie jest. Właśnie tak, znaczy znowu są różne rodzaje klasztorów. Tak jak zresztą w katolicyzmie na przykład są przecież zakony kontemplacyjne i bardziej otwarte. Ale oczywiście generalnie tak, te tajskie są bardziej kontemplacyjne na pewno niż katolickie, ale oni toczą normalne życie. Każdego ranka mnisi muszą zgodnie z regułą mnisią wyjść na ulicę, żeby dostać od ludzi jedzenie. Więc idą z miseczkami, jakby mają kontakt z ludźmi, robią to wprawdzie w milczeniu, ale przecież no jakby wciąż jest kontakt ze światem zewnętrznym. Dużo jest też wpływów zachodnich teraz, co mnie trochę cieszy, co trochę martwi, a te wpływy zachodnie też przyjeżdżają tam ludzie z zachodu i organizują na przykład fundacje, tak, które działają na rzecz, zostają mnichami jako mnisi, tak, działają na rzecz jakby społeczności. To nie jest taki zamknięty krąg.
Jak ja słuchałem kilka razy podcastu, gdzie ktoś właśnie spędzał jakiś czas dłuższy bądź krótszy w klasztorze i wtedy jak słuchałem o tym, to ci ludzie najczęściej mówili, że to były takie zamknięte miejsca. Być może nie mówili o tych klasztorach, być może to było gdzieś indziej.
Nie, no jak ktoś już jedzie, no to dobiera sobie taki kontemplacyjny, oczywiście.
Taki, że tam właśnie się siedziało kompletnie bez wyjścia, bez telefonu, bez niczego i ci ludzie mówią, że po 10 dniach prawie wariują, więc różne mają doświadczenia. Ale z reguły to jest tak, że wychodzi się z takiego trudnego miejsca i myśli sobie, nigdy więcej tam nie wrócę, a później mijają 2 tygodnie i myśli sobie człowiek, może jednak jeszcze raz bym pojechał do tego klasztoru. Stworzyłeś autorską metodę self-off. Na czym ona polega?
No właśnie polega na tym, żeby... Znaczy mam wrażenie, że medytacja, tak jest, jak jest rozumiana na Zachodzie, jest rozumiana bardzo mocno jako technika. Jak będziemy powtarzać pewne procedury, tak, to nagle się potwierają dla nas te wszystkie medytacyjne światy, czymkolwiek tam, jakkolwiek je rozumiemy. Natomiast metoda self-off ma duży taki element dociekania, uwrażliwiania uwagi, zadawania sobie pytań też. I inną jej cechą jest to, że jest bardzo delikatna, na dużym rozluźnieniu, że tym paliwem, który napędza w tej medytacji, nie jest dyscyplina, jak to często bywa, tylko ciekawość. Więc dbamy o naszą ciekawość, tak? Dbamy o to, żeby w każdej chwili tej medytacji, jak się pojawiają trudne momenty, tak, to one też, ta metoda jest tak opracowana, żeby traktować je jako źródło dociekań, kolejnych dociekań, jako okazję. To jest trochę być może bardziej wyraźne w stoicyzmie, ale w buddyzmie też jest to obecne. Czyli zakładam, że do medytacji, przynajmniej dla pewnej grupy ludzi, tak, dużo głębiej w nią wejdą nie poprzez stosowanie pruskiej pedagogiki, tylko poprzez dbanie o swoją ciekawość. Dlatego na przykład mówiłem ci wcześniej, że lubię tam medytację pierwiastków. Właśnie dlatego, że w medytacji pierwiastków obserwujesz procesy w swoim ciele, być może często po raz pierwszy w życiu, tak? Bo jesteś przyzwyczajony do tego, że twoje ciało jest zbiorem przedmiotów, zbiorem organów, tak? Że jest czymś stabilnym. A tutaj obserwujesz w tej medytacji na przykład przepływ, płynność w swoim ciele, tak? Albo obserwujesz terytoria ciepła i zimna, to jest akurat pierwiastek ognia. Obserwujesz rzeczy, których nigdy pedagogika zachodnia nie prosiła cię o to, żebyś je obserwował. I jest to jak fascynująca, egzotyczna wyprawa, tylko tym terytorium, na które się wybrałeś, jest twój własny umysł i twoje ciało. I wtedy na takiej ciekawości, tak, jednocześnie się rozluźniasz, a rozluźnienie jest warunkiem, znaczy to napięcie wynikające z ciekawości, ta czujność z ciekawości jest czujnością rozluźnioną, a rozluźnienie jest warunkiem tego, żeby przyswajać nowe rzeczy. Napięcie zamyka nas, rozluźnienie otwiera nas. Więc ta metoda self-off na tym właśnie polega, żeby, to nie jest jakieś coś absolutnie nowego, tak? Coś, co wymyśliłem nie wiadomo skąd, tak? Ale ma pewne cechy. Mm-hmm. Być może ta metoda self-off nie nadaje się dla pewnych ludzi, którzy właśnie są...
Dla kogoś się nie nadaje?
Nie, dla kogoś, kto po prostu musi walczyć, tak? I nie umie się rozluźniać, tak? Ale taki ktoś ma dość innych metod. Mm-hmm. Bo jest ich dużo w tej palecie, którą oferuje nasz zachodni świat w tej chwili. A ja właśnie szukam, dlatego, tak jak wspomniałem ileś już dość dużo minut temu, medytacja jest filozofią, nie oddzielam tego, tak? Bo i to jest po prostu pewnego rodzaju dociekaniem w coraz głębsze warstwy naszych doświadczeń.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. I celem jest to, żeby czuć się lepiej na co dzień, żeby czuć, że lepiej doświadcza się świata, bardziej uważnie, że się mniej... Bo ja bym szedł w stronę bycia mniej zestresowanym, ale nie wiem, czy to jest dobre.
No to nie jest cel takiej medytacji, o jakiej ja myślę. Cel jest poznawczy, tak? I cel jest... Celem jest transformacja też, jakby właśnie zbudowanie się trochę na nowo. To nie, ja nie uczę medytacji po to, żeby ludzie się rozluźnili na przykład, albo wyciszyli. Od tego są skuteczne metody, niektóre z nich opracowane na Zachodzie, na przykład metoda Silwy. I jest ich bardzo dużo. Dla mnie cel jest filozoficzny, tak, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o naturze tego czegoś, co jest jakimś takim naszą własną świadomością. To jest, jak pomyślimy o tym, wydaje nam się, że świadomość jest czymś oczywistym, tak, bo nie znamy świata poza nią, ale gdyby o tym pomyśleć trochę inaczej, to jest w ogóle niezwykłe, tak, że my tu siedzimy, że ja mam świadomość ciebie, ty masz świadomość mnie, że jesteśmy w jakiejś przestrzeni, tak, że ta przestrzeń ma pewne cechy, to jest niezwykłe, tak, więc ten rodzaj medytacji, który ja proponuję, to jest takie ciągłe podsycanie w sobie głodu niezwykłości. I tym się różni, ale nie twierdzę, że to jest jakaś rewolucyjna, nowa metoda, tak? To jest jakby zebranie, pewne podejście do medytacji. Tak?
Ja się zastanawiam, jak w moim języku sobie wytłumaczyć cel takiej medytacji. W moim języku to by było, że zmierza się ku temu, żeby mieć bardziej satysfakcjonujące życie.
Okej, to znaczy, że źle to opisałem. Mhm. Bo znowu, to nie jest takie proste. Ten cel takiej medytacji filozoficznej, o jakiej mówię, znowu, to jest cel poznawczy, tak? To na pewno się przekłada na bardziej fascynujące życie, bo na przykład buduje w nas umiejętność
dostrzegania. Tak. Do tego się odnosiłem.
Okej, w takim sensie tak, oczywiście.
Że głębiej, lepiej, bardziej kolorowo doświadczam rzeczywistości, która jest dookoła mnie. Mogę zwracam uwagę na rzeczy, zauważam i cieszę się nimi.
Tak, i doświadcza się też w sposób bardziej intymny i osobisty, a nie narzucony przez to, co Fryderyk Nietzsche na przykład nazywa stadem, tak? Czyli przez różne zwyczaje jakby świata dookoła, który przecież jakby sprawia, że zasysamy różne takie nawyki poznawcze, co ogranicza bardzo naszą percepcję.
Tak, gdzieś u ciebie wyczytałem, że normalność jest uważana za chorobę ducha i powinniśmy się z niej leczyć.
To jest jakby, jest taka perspektywa, ona jest obecna i w filozofii wschodu, i w filozofii zachodu, że to, co nazywamy normalnością, no to jest tak naprawdę stan hipnozy. Bardzo pięknie to ujął taki tajski właśnie mistrz z leśnej tradycji, Ajahn Mahabua, który powiedział, że właśnie, że w medytacji powracamy do pewnej normalności, do naturalnego, swobodnego używania naszych zdolności poznawczych, które zostały przytępione i ograniczone przez
świat, w jakim żyjemy. Tak. Przez opinie innych ludzi, przez media.
Media, styl życia.
I rzeczywiście, za pomocą takiej medytacji da się trochę jakby wycofać od tego i zacząć bardziej odnajdywać to, czego samemu się chce, niż być właśnie, mieć te wszystkie takie naklejki ze środowiska, w którym jesteśmy?
I to jest właśnie to pytanie, na które mogę odpowiedzieć krótko, tak.
to jest ciekawe, że można czegoś takiego doświadczyć właśnie siedząc i medytując.
Niekoniecznie siedząc, bo jakby samo ciało jest, tak, jest tym terytorium, które badamy, tak? Więc, a ponieważ zależy nam na tym, żeby je poznać w tego ciała różnych aspektach, no to właśnie w chodzeniu na przykład, tak? Dotyku, to nie musi być siedzenie. Chodzenie jest szczególnie interesujące z wielu względów. To ono uruchamia pewne takie zmiany w percepcji, tak? Daje pewien rytm, zwiększa naturalnie, bez wysiłku, bez napinania się, wrażliwość naszej uwagi czasami i daje spokój wielu ludziom, trochę jak na zasadzie kołyski, tak, że ono nas kołysze, tuli nas trochę swoim rytmem i otwierają się różne ciekawe doświadczenia. Pływanie, moim zdaniem, jest fantastyczne.
Czyli można medytować pływając? Ale
oczywiście, medytacja nie wiąże się z jakąś...
A ty nie jesteś za bardzo skupiony na tym, że musisz się poruszać w
odpoczynku? No dobrze, okej, może pływanie to nie jest dobre słowo, ale bo przypomniałem sobie taką sytuację z tamtego roku z warsztatów w Terracinie we Włoszech, które prowadziłem, że w pewnym momencie z kilkoma uczestnikami wypłynęliśmy sobie w morze, które akurat było wyjątkowo spokojne tego dnia i to był taki poranek, mieliśmy jakąś medytację na plaży i tak się położyliśmy na tej wodzie.
Czyli mówisz o takim floatingu po prostu, okej.
To cudowny floating, tak, być może. Ale jestem przekonany, że pływanie też. Znaczy takie aktywne, tak, pod warunkiem, że nie jest jakby walką z rzeczywistością, tylko otwarciem na tę rzeczywistość.
Dlaczego zdecydowałeś się otworzyć tą, bo ty masz szkołę filozoficzną we Włoszech?
Miałem.
Tak mi się właśnie wydawało, tak. Że to już, bo jak byłem na stronie, to widziałem, że...
Tak. Ta strona jest nieaktualizowana, bo szkoła, ta szkoła przestała istnieć w czasach COVID-u.
Pandemii. Mhm.
Tak, z różnych technicznych względów. Ona nigdy, zresztą jako przedsięwzięcie takie logistyczno, również finansowe, no bo te warsztaty tam jakieś pieniądze kosztowały, nigdy się nie rozwinęła, tak?
Ale powiedziałeś, że miałeś warsztaty we Włoszech.
Tak, miałem wiele warsztatów we Włoszech.
Więc skojarzyłem, że może dalej w jakiejś formie to prowadzić.
Aha, tak, oczywiście, tak. Mhm. Ponieważ to jest mój ulubiony kraj w Europie, więc dwa, trzy razy w roku jeżdżę tam. Przyjeżdżają też studenci moi, różne rzeczy.
Czemu akurat Włochy?
Być może to po prostu osobiste preferencje. Lubię Włochów, lubię ten język, lubię ten klimat, lubię tradycje filozoficzne, które tam się rozwinęły, czyli rzymski stoicyzm. Lubię mentalność współczesnych Włochów, lubię współczesne książki filozoficzne włoskie, które są inne niż na przykład niemieckie, francuskie czy anglosaskie, bo towarzyszy im pewien rodzaj wrażliwości i takiego właśnie bezpośredniego otwarcia na świat. Mam przyjaciół we Włoszech. Wiele powodów.
Włochy, piękny kraj. Nie byłem jeszcze, ale jak będę gdzieś jechał, to właśnie myślę, że to jest...
Proszę na warsztat.
Jedna z takich lokalizacji, którą absolutnie trzeba odwiedzić. Jak widzę zdjęcia i tak właśnie jak obserwowałem sobie te twoje warsztaty, to myślę sobie, to musi być niesamowite doświadczenie. Na czym polegają takie warsztaty w takim razie?
To zależy od warsztatów. One łączą w sobie zwykle trzy wątki. Pierwszy to jest właśnie taki medytacyjny w sensie technicznym, tak, że wykonujemy dużo ćwiczeń medytacyjnych, najczęściej w naturze. Drugi to jest właśnie taki naturalistyczny, czyli włóczymy się po różnych miejscach. Ta szkoła, którą miałem, była w górach, w Apeninach. A trzeci to jest filozoficzny, ale one są aspektami, czyli rozmowa, tak, dociekanie, pytanie się nawzajem, albo po prostu siedzenie obok siebie i milczenie. Ale one, więc zależnie od tego, który z tych wątków dominuje, taki charakter mają warsztaty. Czyli mogą być bardziej związane z rozmową, bardziej z taką medytacją w milczeniu, albo bardziej z naturą. Ale te trzy elementy składają się na pewien rodzaj jakby przeżycia, które ma być właśnie tym, o czym rozmawiamy od jakiegoś czasu, czyli poszerzeniem zakresu percepcji, ale nie chodzi o to, żeby widzieć w świecie jakieś nowe błyskotki, ale żeby zobaczyć też siebie w relacji z tym światem, a właściwie nie w relacji ze światem, tylko jako część tego świata. Jako część pewnego większego procesu. I wszystkie te wątki, zależnie znowu od ludzkiego temperamentu, różnych ludzi mniej, słabiej lub mocniej dotykają.
To brzmi trochę jak forma psychoterapii. Tylko...
No właśnie, nie, ale tam nie ma psychoterapii, znaczy nie ma tam się nie dzieją grupowe procesy psychoterapeutyczne. Mhm. Tak samo jak nie dzieją się one w klasztorze. Też cel jest jakby odwrotny trochę, tak? Znaczy, ja wiem, że upraszczam to, mówiąc to, co za chwilkę powiem.
Możesz nie upraszczać, jak coś mamy czas.
Dobrze, no to najpierw wersja uproszczona, a potem zastrzeżenia do tej wersji. Wersja uproszczona jest taka, że psychoterapie, takie jakie je znamy, równają nas do normalności. I właściwie ich efekt jest osiągnięty wtedy, tak, kiedy stajemy się na nowo dobrym obywatelem, dobrym pracownikiem, dobrym mężem, który nie wchodzi w konflikt z prawem, tak, dba o swoją rodzinę, zarabia pieniądze, nie stwarza problemów, no i osiąga wszystko to, czym karmią nas reklamy na przykład. I to jest, jak psychoterapia od kogoś rozchwianego doprowadzi do takiego stanu, no to można znowu na bardzo ogólnym poziomie powiedzieć, efekt został uzyskany, odznaczyć właśnie. Natomiast filozofia, czy też terapeja, czyli taki rodzaj terapii filozoficznej, no to jest właśnie ucieczka od tej normalności. Nie w szaleństwo, tylko intymność relacji z naturą. Więc to jest ta ogólna wersja, a jakby należy tu poczynić uwagę ze względów na to, żeby być sprawiedliwym, że istnieją różne psychoterapie i że coraz bardziej jakby rozumieją swoje ograniczenia i coraz bardziej rozumieją też kulturowe głównie i no i nie zawsze to jest takie właśnie proste równanie do normalności.
Na przestrzeni czasu, jakim się tym zajmujesz, widziałeś jakichś ludzi, którym to zaszkodziło w jakiś sposób? Czyli, że albo się zachłysnęli, poszli za mocno w medytację i jest szansa, że to się może dla kogoś źle skończyć? Albo ktoś ma jakieś skłonności do jakichś różnych zachowań na tle psychicznym i źle to na niego wpływa?
Na moje warsztaty akurat, to jest w ogóle najbardziej fascynujące w tych warsztatach, że przyjeżdżają zwykle, a właściwie zawsze, prawie zawsze, ludzie, którzy naprawdę poszukują. Jakby one nie są nigdy bardzo duże, te warsztaty. Ja nie robię jakichś tam marketingowych akcji. Raczej działam w ten sposób, że mam taką grupę znajomych, nazwijmy to kohortą filozoficzną, tak, i oni przyjeżdżają często ci sami, ale często też inni. Ale widziałem w klasztorach azjatyckich, tak, ludzi, którzy najwyraźniej wariowali w tych klasztorach, tak, znowu...
Bo są takie historie...
Jakie jest kryterium szaleństwa, tak? To nie jest takie proste. No ale...
Są historie, o których mówiłem, to, że ktoś na przykład miał katastrofę lotniczą i został na jakiejś takiej, na takim lifeboacie tak zwanym na morzu i jak ktoś spędził na nim 30 dni, to też ci ludzie są nie do końca zdrowi później psychicznie. Nie wszyscy oczywiście, ale są takie historie, więc na nie wszystkich to musi dobrze wpływać.
Ale dlatego medytacja jest fantastyczna, jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, czyli z dobrym nauczycielem i w dogodnych warunkach i na dużym poziomie subtelności i nie na siłę, że to jest jakby kontrolowane poszerzenie jakby świata, którym oddychamy. A w wypadku, jak sobie to wyobrażam, takich lifeboat people, że spędzili 30 dni na jakimś dużym pontonie.
To oni są tam w ogromnych tarapatach pod ogromnym stresem. Tak, musi to wykańczać. I też nie wiedzą, kiedy to się skończy. A tutaj jesteś w klasztorze.
Znaczy świat się nagle zmienia, ale nie ma tego jakby pedagogicznego wsparcia. I nie, jakby dziesiątki razy, a może więcej, przeżywałem w tych klasztorach dość takie ponure i tragiczne, jak mi się wydawało przynajmniej, doświadczenia i silny ból. I właśnie tak jest zaprojektowana ta pedagogika buddyjska, przynajmniej w tych klasztorach Terawady, żeby wtedy się idzie nauczyciela, tak? I jeśli ma się dobrą relację i nauczyciel nie jest, bo też to się zdarza, że Azjatycy nauczyciele po prostu mechanicznie powtarzają instrukcje, ale jeśli się znalazło takiego, który rzeczywiście jest w kontakcie z tobą, to on wie, co zrobić, tak? No bo jakby jest pewna logika rozwijania się medytacji. Przechodzimy przez różne fazy. Na przykład przechodzimy przez fazy, kiedy wszystko wydaje nam się bardzo ponure, wygasłe i nieżywe i nieprzyjemne. Tak? Być może odpowiednikiem w chrześcijaństwie byłaby właśnie ta słynna ciemna noc mistyków. Być może nie. Tego nie da się do końca stwierdzić moim zdaniem. Mhm. Ale
z czego to wynika, że są takie miejsca, w które się dochodzi? Mam wrażenie, że są takie levele.
Wiesz co, no bo medytacja jest odwarunkowaniem umysłu od starych nawyków. Żeby tak się stało, no to ten umysł musi sobie sam swoje stare nawyki i ich konsekwencje uświadomić. To nie są tylko przyjemne rzeczy. Oczywiście to bywają też bardzo przyjemne rzeczy, ale bywają też rzeczy trudne. Ale jeśli jesteś w dobrym środowisku, w sensie pedagogiki takiej medytacji, no po prostu idziesz do takiego nauczyciela i on potrafi zidentyfikować, tak? Zidentyfikować w jakiej fazie, bo te fazy postępują na przykład, postępują według pewnego porządku. Na przykład w buddyzmie Terawady jest taki porządek 16 wglądów, tak? Jeden z nich to jest właśnie taki wgląd ogólnie i mówiąc w ponurość świata, ale inny wgląd to jest wgląd w zmienność rzeczywistości, tak? Więc dobra pedagogika, dobra opieka takiego nauczyciela jest bardzo ważna, tak? Bo wtedy ci powie, okej, słuchaj, jesteś w tej fazie, no to spróbuj teraz dowrażliwić swoją uwagę na przykład do tego, żeby obserwować, jak pojawia się w takich przypływach i odpływach mikro twój lęk, jak odpływa, tak? I jakoś możesz wtedy pracować z tym lękiem. Możesz właśnie uruchomić swoją ciekawość, tak? Gorzej, jeśli się trafi na takiego nauczyciela, który mechanicznie powtarza, obserwuj oddech na przykład, tak? Albo skanuj ciało, bo i tacy są, no to wtedy po prostu, no wtedy takie sytuacje mogą powalić.
Brzmi jak niebezpieczna podróż dla... Bo teraz, jeśli wybierasz ktoś się w taką podróż i oducza się wszystkich nawyków, które są na nas narzucone przez społeczeństwo, to teraz trzeba...
Tego nie powiedziałem. Nie. Mówiłem o nawykach poznawczych, tak? Ale to nie... Mówiłem o odwarunkowaniu umysłu od starych schematów reagowania. Ale to przecież nie wiąże się jakby z jakąś rewolucją życiową, która polega na tym, że oto stajemy się anarchistami. Nasze życie nagle będzie całkowicie inne. I znowu też powtórzę to, że przy dobrej pedagogice to jest proces bezpieczny i fascynujący.
Dla mnie to brzmi trochę niebezpieczne.
Nie, okej. Okay. Jakieś ryzyko w tym jest na pewno.
Tak, ale to tak. Też ryzyko sprawia, że rzeczy są pociągające, więc... Ale miałbym... Ja miałbym problem z zaufaniem chyba takim ludziom. Jedziesz gdzieś, nie znasz tych ludzi, nie wiesz, nie masz zielonego pojęcia, kim są ci ludzie i teraz dochodzisz do jakichś takich trudnych stanów psychicznych i tak właściwie to jest twój jedyny ratunek, jeśli chcesz wyjść z tego stanu i musisz zaufać go jakiemuś gościowi, który być może mówi łamanym angielskim, być może nie mówi w ogóle i to jest dosyć skomplikowana sytuacja do wyjścia.
To prawda, ale są pewne kryteria, według których możesz takie zaufanie dawać bardziej lub mniej. Na przykład dla mnie takim kryterium jest to, czy ten nauczyciel prezentuje się wobec ciebie jako guru. No to moim zdaniem z daleka od takich. Tak? W tej tradycji Terawady, o których mówię, mówi się o przyjacielu. Tak? Że ta relacja między nauczycielem a uczniem jest relacją przyjaźni, pewnego rodzaju partnerstwa. Mamy też, wydaje mi się, choć ludzie Zachodu są bardziej naiwni, moim zdaniem, niż Azjaci pod tym względem, ale mamy jakiś taki wewnętrzny system wykrywania tego, czy mamy do czynienia z człowiekiem autentycznym i współczującym, czy też mamy do czynienia z jakimś uzurpatorem duchowym, któremu zależy tylko na tym, żeby być guru. Choć rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza ludzie Zachodu gdzieś tam ten system jakby przysypia. I
to właśnie miałem powiedzieć, że to jest takie bardzo bezpieczne założenie na temat ludzi. Ja bym tak nie powiedział.
Ja bym powiedział, że mamy, tak, ale czasami go nie aktywujemy, ten system bezpieczeństwa. Ale pomyśl o takich sytuacjach, jak wchodzi.
Myślę sobie o różnego rodzaju kultach i sektach.
Tak,
ludzie nie mają za bardzo rozwiniętego właśnie tego zmysłu, jak wyczuć, że ktoś być może trochę nimi manipuluje jednak. Że to...
No tak, to prawda, ale pomyśl, jak wchodzisz, już pomijając jakby ten cały aspekt duchowo-klasztorny, tak, jak wchodzisz w relacje z innymi ludźmi, tak? No to przecież coś jest, tak? Co sprawia, że jednym ufasz dość szybko, tak? A innym nie, tak? I jakby taki system istnieje. Być może on jest czasem nieskuteczny, czasem nierozwinięty, albo czasem nie pozwalamy mu działać. No bo stosujemy inne kryteria. Mhm. Więc to tylko chciałem powiedzieć, że gdzieś w nas tkwi, tak? I rzeczywiście w tym sensie to pewne doświadczenie jest ważne, tak? Te tam 2,5 czy 3 lata w klasztorach medytacyjnych jest dla mnie ważne też dlatego. Tak już się nie dam nabrać na jakieś tanie sztuczki. I dość szybko jestem w stanie zorientować się, czy rzeczywiście miejsce, bo czasami to jest kwestia miejsca, być może czasami rzeczy, których nie wiemy, tak? Wilgotności powietrza, nie wiem. Czynników nieodczuwalnych, ale w taki oczywisty sposób, czy nam sprzyja, czy nie.
Myślisz, że skończysz tam kiedyś na stałe, czy nie planujesz?
Nie, chyba nie, bo... tam w klasztorach na pewno nie, ale wyobrażam sobie moją starość, jeśli to nie będzie zbyt intymne zwierzenie, jako życie w naturze i medytowanie. Ale do tego nie potrzeba koniecznie azjatyckiego klasztoru. Dużo.
Życie w naturze i medytowanie, czyli mieszkanie gdzieś w jakimś domku i po prostu spędzanie czasu spacerując po górach na przykład?
W dużej mierze tak. Tak. Pewnie trochę nauczania, bo
no to ogromna frajda.
Tak, to ogromna frajda, tak, oczywiście.
Wyczytałem w twojej książce jedną rzecz, która bardzo mnie zdziwiła, bo było napisane, jeśli coś jest trudne do zdobycia, to jeszcze jest niepotrzebne. I to było w rozdziale o telewizorze i Epikurze.
Tak. To nie jest mój pogląd, tylko pogląd Epikura. Mhm.
I tam jeszcze...
Ale to troszeczkę inaczej, tak? Bo paradoksalnie, no, Epikur mówi nam coś takiego, że rzeczy wartościowe są łatwe do zdobycia.
To właśnie jest coś kompletnie sprzeczne z tym, co ja uważam.
To prawda, to jest kompletnie sprzeczne z wzorcami naszej kultury, ale ważne jest też, żeby wiedzieć, co on ma na myśli. I to jest bardzo ciekawe. W ogóle Epikur jest fascynujący pod tym względem, ale też innymi, bo on mówi nam, że jemu chodzi o to, że przestrzelamy w życiu, tak? On mówi tak, żeby być całkowicie szczęśliwym i osiągnąć szczęście równe Bogom, to takie wyrażenie, które oznacza najwyższe możliwe szczęście, pełne rozkwitanie, pełne rozwinięcie, tak, siebie, pełne dostrojenie do natury. Wystarczy, że mamy co jeść, mamy co pić i nie doskwierają nam żadne żywioły, jakiś upał czy zimno. On mówi o zimnie dokładnie. Ale to jest oczywiście tylko przykład pewnej kategorii, tak? Czyli mówiąc krótko, tak długo jak nasz metabolizm jest niezagrożony, to mamy jakby na swoim wewnętrznym wyposażeniu możliwość przeżywania najbardziej ekstatycznego szczęścia. Ale żeby się o tym dowiedzieć, w tym momencie powinniśmy się zatrzymać, a nie przestrzelać, tak? Czyli nie szukać, czyli na przykład jak zaspokojujemy głód, to tu się zatrzymajmy, a nie szukajmy jakiegoś wykwintnego jedzenia, tak? Jak zaspokoimy takie warunki wokół nas, że nie atakują nas te żywioły, to tutaj się zatrzymajmy i po prostu cieszmy się życiem, a nie szukajmy 100-metrowego apartamentu w miasteczku Wilanów, tak? Które wyssie z nas potem mnóstwo siły, żeby je uzyskać. Ale nie chodzi nawet o to uzyskanie i tę energię, tylko chodzi o to, że to jest błąd poznawczy. Bo żadne 100-metrowe czy 120-metrowe mieszkanie, żadne Ferrari czy Lamborghini nie przyniesie nam trwałego szczęścia. Wystarczy, że i w tym sensie to jest łatwe, tak? Mhm. Że nie musimy walczyć o te wszystkie rzeczy. Ale żeby zatrzymać się w tym punkcie, no to już nie jest takie łatwe, tak? Bo właśnie, żeby zatrzymać się w tym punkcie cieszenia się takiej intymnej radości z bycia po prostu w świecie, z tego święta, którym jest posiadanie świadomości albo bycie świadomością, no to trzeba się powstrzymać, trzeba ukrócić, tak, te wszystkie nawyki, które montuje w nas właśnie ten świat, który każe nam ciągle szukać szczęścia właśnie w kolejnych zdobyczach, czy to ambicjonalnych, czy materialnych, takich czy siakich. Więc w tym sensie to jest łatwe, że nie musimy...
Że tak właściwie bez przerwy możemy się czuć szczęśliwi, żyjąc w takich warunkach, w jakich teraz żyjemy, tak, bo nam jest cały czas ciepło i cały czas jesteśmy jedzeni.
Ale egzystencjalnie to jest trudne, tak? Bo wszystko dookoła nam mówi, że powinno być inaczej. Więc trudne i łatwe.
Zgadzasz się z tym?
Tak.
A nie jest to krótkowzroczne w kontekście tego, że pojutrze może się coś wydarzyć i powinniśmy być na to przygotowani i wtedy nasze zagrożenie będzie nasze bezpieczeństwo mm-hmm. będzie zagrożone, ale jeszcze nie mamy tego świadomości, mm-hmm. więc tak właściwie już teraz powinniśmy się przygotowywać na to.
To zależy od proporcji, bo oczywiście to nie wyklucza tego, żeby zadbać o to, żeby ten metabolizm był bezpieczny nie tylko dzisiaj, ale na przykład przez najbliższe tygodnie, ale już błędem jest to, taka sytuacja, w której wpadamy w ciągłą troskę o przyszłość, tak? I ciągłe budowanie takich myślowych scenariuszy i bronienie się przed nieszczęściami, które mają na nas spaść, które są póki co, niektóre z nich być może rzeczywiście spadną, ale póki co są czystym wyobrażeniem. No i przecież tak działają te środki kulturowe, które nas uzależniają właśnie od takiej postawy budowania bez przerwy we wszystkich kierunkach bezpieczeństwa. Mhm. I to bezpieczeństwo budujemy właśnie przez gromadzenie pieniędzy, rzeczy, drogich samochodów, statusu, ale nie zdajemy sobie sprawy, że no co z tego, że mamy na przykład bardzo dobrego, drogiego i pięknego SUV-a, tak? Skoro tak naprawdę go nie mamy. Dlatego, że no, okej, przyjdzie wojna i na przykład, to jest jeden radykalny przykład, przyjdzie wojna i nam go zabierze wojsko dla swoich celów. To, że coś posiadamy, jest czystą konwencją. W tym SUV-ie, jeśli już się go trzymamy, nie ma nawet atomu przynależności do nas. Możemy sobie go podpisać, jak chcemy, ale on nie jest nasz, tak? Więc tak, budowanie swojego przyszłego szczęścia na konwencjach, powie Epikur, jest złą strategią. Dużo lepiej jest przeżywać to szczęście w każdej chwili, kiedy możemy to robić, a warunki do tego, żeby je przeżywać, są takie, o jakich mówiłem.
Nie wiem, co ja o tym myślę. Musiałbym się nad tym zastanowić.
Ale to pomyśl, tak. No, okej, świat akademicki, w którym jestem. Tak? Mhm. Znaczy, jak świat buduje dla nas pewne struktury, w których odsuwa to ostateczne spełnienie, tak? I wciąga nas w ciągłą pogoń za tym spełnieniem, które zawsze ma się zdarzyć w przyszłości, w związku z tym nigdy go nie doświadczymy, tak? Po zostajesz na uczelni jako asystent, masz zrobić doktorat, tak? Po doktoracie w polskim systemie masz zrobić habilitację. Potem masz zostać profesorem, tak? Wszystkie te rzeczy, to jest tylko przykład, tak? Oczywiście jeśli jesteś inteligentny i też chodzi mi tutaj o inteligencję emocjonalną, to nie wpadasz w ten wir, tak? Ale to jest akurat przykład jakby tego, jak, wiesz, funkcjonuje taki schemat, który kończy się tym, że odkładamy to szczęście na jakąś przyszłość, kiedy różne warunki będą spełnione. No i to jest oczywiście cudowna sytuacja dla tych wszystkich, którzy chcą nam coś sprzedać, tak? Czy to sławę, czy to władzę, czy to...
Dobra. Jak w takim razie w inny sposób robić progres, jeśli właśnie nie odkładać sobie tej przyjemności na przyszłość? I w pewnym sensie działa to jak taka marchewka na kiju i cały czas tam idziemy, ale dzięki temu też posuwamy się do przodu.
No tak, ale czy to posuwanie się do przodu jest czymś zawsze pozytywnym?
Ja lubię naszą służbę zdrowia.
No ja też, ale trochę nie rozumiem.
Chodzi mi o to,
że jest coraz lepsze. Tak,
że okay. Pracujemy nad sobą, rozwijamy się. Ktoś chce być lepszym doktorem, ktoś chce być lepszym biznesmenem, zakłada szpital, robi cokolwiek i jakby cały czas jako społeczeństwo dzięki temu właśnie posuwamy się do przodu. Szybko.
Tak, ale to jest tylko jedna strona tego posuwania się, bo drugą stroną tego posuwania jest żarłoczna konsumpcja, która się kończy na przykład tym, że stajemy twarzą w twarz wobec katastrofy klimatycznej. Mhm. Więc jakby to jest argument, przyznaję, tak, ale to nie wyczerpuje, jakby to nie jest odpowiedź, tak? Natomiast to też nie jest tak, no bo to nie jest tak, bo to jest też zarzut, który się często stawia i buddyzmom, i stoikom, tak, i temu Epikurowi, także no to co się stanie, jak się wyzbędę tych wszystkich ambicji światowych, że takie nazwę, no to kim będę, tak, jakimś cieniem człowieka, tak, jakby nasze człowieczeństwo mogło się realizować tylko razem z naszą rządzą. A oni mówią, że nie, że właśnie wtedy, jak staniesz w pewnym momencie, że jakby staniesz i pozwolisz wygasnąć choćby na chwilę, tak, tej rządzy, to wtedy otwierają się przed tobą zupełnie nowe światy i to są światy, które prowadzą cię do działań dyktowanych innym zestawem emocji.
Czyli wciąż masz ogromną ilość motywacji, tylko w inną stronę.
Tak, ale to jest jakby, to nie stajesz się zimną foką jakby emocjonalną, tylko zmienia się jakby twój krajobraz emocjonalny. Na przykład wtedy, i są też konkretne bardzo techniki medytacyjne, które temu służą, bo na przykład pojawia się więcej współczucia, więcej przyjaźni, tak? I to są bardzo dobre motywy do działania, ale już trochę innego.
Jakie są konkretne techniki medytacyjne pod budowanie więcej współczucia albo skupienie na przyjaźni?
Teraz mam na myśli taką technikę buddyjską, która się nazywa medytacją niezmierzoności. I to jest taka technika, w której budujesz cztery bardzo konkretne stany psychofizyczne w pewnej bardzo konkretnej kolejności i jakby zamieniasz taki krajobraz emocjonalny, jakim jest no właśnie takie podleganie rządzom, awersją, w krajobraz tego, co można by jakoś nazwać zdrowymi emocjami. No i to są cztery po kolei emocje, one mają swoje nazwy balijskie. Pierwsze to jest metta i to jest takie poczucie przyjaźni, życzliwości wobec świata. Czasami się to tłumaczy jako miłość, ale to być może ma za dużo romantycznych konotacji w naszej kulturze, żeby to tłumaczenie było dobre. Kolejną jest karuna, czyli współczucie. Kolejną jest mudita, czyli współradość, że cieszysz się z tym, że inni ludzie mają dobre życie, ale ostatnim jest bezstronność, upekha, czyli pewien taki stan, kiedy pozwalasz światu po prostu być, jesteś w kontakcie ze światem taki, jaki jest.
No więc, czyli nie oceniasz go jako zły,
tak,
dobry.
To jest już wyjście trochę poza ocenę, tak? Co znowu wydaje się na pierwszy rzut oka, że jak wyjdziesz poza ocenę, to nie masz na przykład motywacji do tego, żeby zmieniać ten świat na lepszy, ale moim zdaniem dobrym tłumaczeniem tego terminu byłaby emocja, czy też psychofizyczny stan wolności. Takiego nieprzywiązania, tak? Czyli to nie zabiera ci motywacji do tego, żeby działać, ale na przykład już nie jesteś tak bardzo przywiązany do rezultatów tych dział. To zresztą ma jakieś swoje też ikonograficzne i...
To jest piękne podejście, nie być przywiązany do rezultatów swoich działań, bo tak jak już rozmawiałem z kilkoma osobami odnośnie stoicyzmu, to nie mamy żadnego wpływu na to, jakie będziemy mieli rezultaty swoich działań. To, na co mamy wpływ, to, że możemy coś zrobić i przyłożyć się do tego i dać z siebie wszystko, natomiast to, czy nam się coś uda, na przykład czy wygramy jakieś zawody, albo czy przebiegniemy maraton w jakimś czasie, no to niestety już nie mamy wpływu, więc to jest takie uwalniające.
Tak.
Ale z drugiej strony wydaje mi się, że może to powodować, że będzie się w dużym konflikcie z większością ludzi, którzy nie potrafią przyjąć takiego podejścia do życia.
Tak, to prawda. To nie jest tylko specyfika naszych czasów. Filozofowie i różni tacy adepci medytacji na wschodzie i na zachodzie zawsze mieli trochę napięku ze swoimi czasami. Jak się czyta no, choćby tych stoików, o których wspomniałeś, no to no wprawdzie ten stoicyzm rzymski, zwłaszcza w wykonaniu Seneki, na przykład Marka Aureliusza, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w świat społeczny, polityczny w swoje czasy. Jest takim stoicyzmem działającym, ale zawsze to była inna perspektywa. Tak? Zawsze moim zdaniem filozofowie są w jakimś dużym stopniu anarchistami. I zawsze też są, to są małe grupy. Nawet w tym antyku, tak, który czasami wyobrażamy sobie jako taki cudowny rozkwit filozofii, to zawsze byli outsiderzy.
Czyli to nie była jakaś wielka szkoła, gdzie przychodziło dużo osób i oni wszyscy wyznawali te idee, tylko to byli jacyś tacy outsiderzy, którzy po prostu sobie siedzieli i zapisywali rzeczy.
Zapisywał sobie rzeczywiście Marek Aureliusz, tak? No, na przykład mamy Epikteta, który nic nie zapisywał. To, co po nim zostało zapisane przez jego ucznia, Ariana. Więc po prostu żyli, tak? Żyli pewnym rodzajem życia. Wielu takich najbardziej inspirujących filozofów antycznych i na wschodzie, i na zachodzie, choćby Budda czy Sokrates, czy Epiktet, o którym wspomniałem, nigdy nic nie napisało. A Marek Aureliusz pisał dla siebie, do siebie, tak jak to sam napisał, a nie do publikacji.
To jest... Nad tym się zastanawiałem kilka razy. To jest niesamowite, że on to wszystko zapisał dla samego siebie, prawda? Że to była taka forma dziennika, tak właściwie jakiś notatek, pamiętnika. Jednocześnie, że to przetrwało i w tym momencie jest to zmontowane w te wszystkie całe rozmyślenia.
To nie był pamiętnik, bo on nie opisuje tam wydarzeń, a mógłby, tak? No bo doświadczał bardzo dużo. Tak? Wiemy, że część z tych notatek była robiona w obozach wojennych, gdzie bronił granic Rzymu. Więc tam zdaje się, że życie nie jest zbyt nudne, tak, i dużo się dzieje, ale on nie opisywał wydarzeń, tak, to była taka technika przywoływania właśnie dla siebie samego na nowo pewnego zdrowego sposobu myślenia, sięgając do tradycji, głównie stoickiej, ale nie tylko, w ogóle do filozoficznej tradycji z tych szkół, które traktowały filozofię jako terapię, właśnie jako sztukę życia, a nie abstrakcyjne twory.
Ciekawe, czytałem twój artykuł o tym, że Marek Aureliusz podchodził w inny sposób niż taki współczesny człowiek do ciekawości. Że on w inny sposób myślał, że jak my myślimy o ciekawości, to że wszystko nas interesuje, o to ciekawe, o tamto ciekawe i będziemy za tym podążać. Natomiast on podchodził do tego w jakiś inny sposób.
Tak, bo to nie jest takie spełnienie potrzeb intelektualnych. To dociekanie filozoficzne w antyku zmierzało ku uzyskaniu pewnych konkretnych, jak ja to widzę, tak, chociaż nie wszyscy akademicy się z tym zgadzają, a być może nawet zaczyna większość nie, uzyskaniu pewnego psychofizycznego stanu, na który są nazwy, tak, na przykład ataraksja. Epikur dużo pisze o ataraksji, stoicy też. Więc to dociekanie, ja to nazywam dostrojeniem do procesu życia. Czyli tu nie chodziło o to, żeby coś nowego stworzyć, ale chodziło o to, żeby zrozumieć, jak działa natura. I w tym sensie to było. To nie była nigdy kreacja ego. Filozoficzna kreacja to jest raczej pozbywanie się złych nawyków poznawczych po to, żeby wejść w taki specyficzny stan, w którym do tej natury jesteśmy dostrojeni. To zresztą wiązało się akurat u stoików z jakby doktryną metafizyczną, która gdzieś tam tkwi, że jesteśmy częścią kosmosu, że ta sama inteligencja, która płynie w kosmosie, również gdzieś tam jako taka iskierka, taki odprysk gdzieś jest w nas, tak? I istnieje możliwość komunikacji albo nawet zespolenia tych dwóch. Marek Aureliusz, jak zastanawia się, co się stanie po śmierci, tak, to mówi, że z punktu widzenia takiej terapii filozoficznej dwie opcje są dobre i właściwie wszystko mu jedno, która jest prawdziwa. Czyli zobacz już na dzień dobry, on nie twierdzi, że poznał jakąś ostateczną prawdę. Tak? Tutaj prawda jest służebna wobec terapii, tak? Wobec szczęścia albo braku cierpienia. No więc jedną z tych opcji jest to, że być może po prostu razem ze śmiercią ciała gaśnie też nasza świadomość. To jest dobra opcja, bo w związku z tym nie czeka...
Niczym się nie trzeba przejmować, tak, po prostu się wyłączamy.
Tak, to specjalistą w pokazywaniu radości płynących z tej opcji był akurat Epikur. Ale jest też druga opcja, o której mówi Marek Aureliusz, że nasza świadomość wraca do takiej wszechświadomości, takiej świadomości kosmicznej.
Czyli stajemy się częścią wszechświata.
Być może można tak to nazwać.
Oni też z tego, co rozumiem, nie, używając słowa kosmos, nie rozumieli tego samego, co
my. Nie. Tak, bo jak my mówimy kosmos, to wyobrażamy sobie Gwiezdne Wojny, tak, i te kawałki planety, tak, meteory, inne takie ciała kosmiczne i próżnie, i ta próżnia jest martwa i jest zimna, a ten kosmos, o którym mówią te antyczne filozofie, jest kosmosem oddychającym, żyjącym, organicznym i dlatego możemy być jego częścią, tak? No bo nie, w jaki sposób możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy częścią jakiejś planetoidy, która przecież w naszym rozdaniu kosmologicznym jest po prostu kupą atomów, takich czy innych, i możemy je nazwać i zbadać dokładnie, jeśli wpadnie w nasze łapy. A tam nie, tak? To co oni... Kosmos w ogóle oznacza w starożytnej Grece porządek. Ale można powiedzieć, że to jest też pewna inteligencja, tak? Pewien wzorzec, tak? Gdybyśmy użyli określenia inteligencja kosmiczna, to być może byłoby to bliskie. Jest takie pojęcie oikeiosis w filozofii greckiej. Oikos to jest dom, tak? Czyli powrotu do domu, tak? Czyli ten efekt ostateczny, to nasze ostateczne rozkwitnięcie jest właśnie powrotem, tak? Dostrojeniem się spontanicznym, na końcu gdzieś tam taki powinien być mędrzec, bezwysiłkowym, do tej inteligencji kosmicznej, która płynie wszędzie, również w nas.
Brzmi to mocno, ale to z uwagi na to, że używamy właśnie tych słów, które w dzisiejszym świecie świadczą o czymś innym niż to, o co one świadczyły w starożytnej Grece. Powiedziałeś, że Epikur był mistrzem w pokazywaniu radości z tego, że nasza świadomość się po prostu kończy w momencie naszej śmierci. Dlaczego?
No bo on wymyślił całą serię takich kontemplacji, które mają nas chronić przed lękiem przed śmiercią, a dokładniej lękiem przed tym, co się zdarzy po naszej śmierci. No i mówił na przykład, że nigdy nie zetkniemy się ze śmiercią, ponieważ śmierć jest brakiem czucia. Więc albo jesteśmy my, istoty czujące, bo my być znaczy odczuwać, albo jest śmierć, czyli brak tego czucia. Czyli tak naprawdę możemy oczywiście obserwować śmierć innych istot, innych ludzi na przykład, ale nigdy sami się z nią nie zetkniemy, nigdy nie da się przeżyć własnej śmierci po prostu. W związku z tym lęk przed śmiercią jest całkowicie irracjonalny, bo boimy się czegoś, co nas nigdy nie spotka. Tak? Więc to jest jeden z epikurejskich sposobów uwolnienia się od lęku przed śmiercią. Inny jest taki, boimy się nieistnienia, tak? Ale przecież był moment przed naszymi urodzinami, kiedy nie istnieliśmy. I co? To było jakieś złe?
Nie czuliśmy się z tym źle wtedy.
Niczym się w ogóle nie różni istnienie po naszym życiu, przed naszym życiem, mówi Epikur, więc nie ma się czego bać. Więc w tym sensie, tak? W tym sensie on był, on jakby opierał swoją terapię właśnie na tym, że nie ma żadnych zaświatów. To jest właśnie kojące, tak? I to jest, jak to zrozumiemy, to pozbędziemy się takiego fundamentalnego, egzystencjalnego lęku przed tym, co po naszym życiu, a tym samym wygasną inne nasze lęki, a tym samym wygasną inne nasze podrażnienia psychiczne i wejdziemy w ten stan atarakcji, który jest stanem właśnie takiego cudownego, swobodnego, spontanicznego dostrojenia.
Jedyne w takim razie, czego można się bać, to jakiegoś cierpienia przed śmiercią, że będzie się umierało
w cierpieniu. No tak. Ale tu znowu Epikur przychodzi nam z odsieczą i mówi, że jeśli cierpienie jest bardzo silne, tak, jeśli ból jest bardzo silny, no to natura dba o nas i wyłącza naszą świadomość. Tak? Mdlejemy po prostu. Tak? Nie mamy świadomości. Więc on, nie mówię, że mnie to przekonuje, ale jest to konsekwentne, tak? Bo on mówi, natura, której jesteśmy jakby przejawem, zadbała o nasze dobro. A nawet to, że umieramy, to też wynika z troski natury o nasze dobro, bo co by było, gdybyśmy nie umierali, tak? Zresztą są fascynujące przykłady literackie tego, co mogłoby się...
Gdybyśmy żyli wiecznie.
Tak. Ale też możemy sobie wyobrazić, tak? No już nie mówiąc o konsekwencjach globalnych, jakby nasza planeta wyglądała, gdyby ludzie nie umierali, tak? To jest z kolei taki argument, że Śmierć jest mądrym, inteligentnym wzorcem natury, tak? I dzięki śmierci możliwe jest życie i możliwa jest ewolucja, odtwarzanie i jakby wypełnianie przestrzeni coraz to nowszymi formami, tak? Nieśmiertelność byłaby tutaj jak rodzaj raka, tak? Który po prostu zapycha rzeczywistość.
Czy stoicy wypowiadają się, oprócz tego, co do tej pory powiedziałeś, właśnie o tym, jak radzić sobie z bólem? Załóżmy, że ktoś cierpi na jakiś ból przez rok i to nie jest śmierć jeszcze, to nie jest zaraz przed śmiercią. Czy mają jakieś pomysły na to, jak radzić sobie z takimi trudnościami?
Mówisz o takim bólu fizycznym, tak?
Na przykład, że ktoś został pogryziony i ma jakieś zakażenie.
Stoicy mówią, że żeby jakby doświadczyć tego bólu bez dokładania do niego, bez sypania soli w tę ranę. Stoją na stanowisku, że główny składnik naszego nieszczęścia to jest nasza reakcja na ból, a nie sam ból. W związku z tym z bólem pewnie nic nie zrobimy, tak? Ale już możemy zrobić coś z tym jakby napawaniem się w sposób autodestrukcyjny tym bólem, tak? Albo ciągłym myśleniem o nim, ciągłym życiem z nim, ciągłym myśleniem o sobie jako kimś uszkodzonym, tak? Ze względu na ten ból.
Czyli akceptacja tego bólu i bycie z tym, że on po prostu jest i przez jakiś czas jeszcze będzie i
to
jest w porządku.
To ból jest też zaprojektowany w naturze, tak? A wszystkie te szkoły stoicka również mają ogromny szacunek do natury. Tak? Ból jest konieczny. Tak? Zresztą wiemy o tym. Wiemy o tym z biologii, z neuropsychologii. No, bez bólu
nie wiedzielibyśmy, nie czy nie wkłada się ręki w ogień. Musimy doświadczyć bólu, żeby się tego nauczyć. Czy ty korzystasz któryś z tych myśli filozoficznych stoickich u siebie jakoś regularnie? Masz tak, że są momenty, w których doświadczasz jakiejś trudności i przypominasz sobie, że okej, według stoików powinno się podejść do tego w ten i w ten sposób?
Staram się.
Nad tym się właśnie zastanawiam, bo ja już sporo o tym czytałem, sporo o tym słuchałem i tak sobie myślę, no kurde, człowiek wie, jak się zachować w niektórych sytuacjach, wie, w jaki sposób się powinno podchodzić do niektórych sytuacji, a i tak będzie się zachowywał dokładnie w ten sam sposób.
No tak, ale nie ma się co dziwić. No przecież wszystko dookoła każe nam żyć nie po stoicku właśnie.
Zaprogramowani do tego, żeby...
Ta nasza kultura nas programuje bez przerwy, tak? Nasze społeczeństwo, treści, z jakimi się stykamy. One właśnie szukają źródła, mówią nam, że źródłem szczęścia są takie radości hedonistyczne, że źródłem szczęścia jest przyjemność. A stoicyzm mówi o eudaimonii, gdzie źródłem szczęścia nie jest przyjemność, tylko pewien stan, pewien rodzaj relacji z rzeczywistością przyjemną lub nie. I to jest radykalna, dlatego tak trudno jest, tak? No bo przecież funkcjonujemy tu, gdzie funkcjonujemy, tak? No przecież nie da się bezkarnie przejść ulicą Warszawy i nie wessać w siebie trochę tych treści, tak? Nie da się włączyć telewizora czy przeskrolować
Facebooka czy Instagrama.
Tak, i nie wessać tych śmierci. Treści, jaka pomyłka.
To zawsze ma wpływ na człowieka, jakby to emanuje, te informacje. I...
Dlatego jest tak trudno, moim zdaniem. I dlatego często, a jest też taki obraz, że takie trochę new age'owskie wyobrażenie, wszystko jedno, gdzie jesteś, tak, że i tak wszystko zależy od twojego wnętrza, tak, to jest nawet dość stoickie, tylko, że moim zdaniem życie tak nie działa, tak, z jakiegoś powodu anarchiści filozoficzni starają się znaleźć zawsze jakąś przestrzeń na indywidualny, intymny kontakt z naturą, z daleka od innych ludzi, tak? Z daleka od tych wzorców społecznych. Nawet ten Marek Aureliusz, który nie miał za bardzo biedny wyjścia, no bo był cesarzem, szefem armii, szefem państwa, głównym skarbnikiem, głównym kapłanem, jakby wszystkim, tak?
To jest niesamowite, że akurat taki człowiek miał takie przemyślenia, prawda? No, on nie miał czasu za bardzo na to, żeby się nad tym wszystkim zastanawiać.
Ale znajdziemy w tych jego rozmyślaniach bardzo często taką tęsknotę, tak? Pojechać gdzieś, ale on pojechać gdzieś w góry, tak, pobyć z daleka od ludzi.
Pobyć normalnym człowiekiem,
ale też ucina tę tęsknotę, bo w sobie, tak? Bo mówi, no ale jestem tu, gdzie jestem, tak? Muszę wykonywać swoją powinność wobec Rzymu najlepiej, jak się da.
Zastanawiam się nad dyscypliną i silną wolą, jak oni podchodzili do tego, bo z jednej strony mówią, żeby nie podążać za jakimiś potrzebami, a z drugiej strony z tego, co wiem, bardzo dbali o to, żeby być zdyscyplinowanymi ludźmi.
Ale żeby nie podążać za potrzebami, trzeba być zdyscyplinowanym w jakimś stopniu, tak?
Mm-hmm. No bo to jest, żeby nie dać się tej pokusie.
To jest ogromny wysiłek, tak? Mm-hmm. Jednym rodzajem wysiłku jest zdobywanie tego wszystkiego, czym karmi nas świat dookoła, ale innym rodzajem wysiłku jest powstrzymanie się od tego zdobywania. Mm-hmm. Więc tak, znaczy wśród tych różnych antycznych szkół terapeutycznych, no mamy jakby różne style, tak? I rzeczywiście stoicki jest takim stylem opartym, znaczy ceniącym sobie dyscyplinę. Ta dyscyplina jest taką czwartą, fundamentalną cnotą dla stoików. Na przykład Epikur jest dużo bardziej luzakiem, że tak powiem, tak? On jest bardziej zrelaksowany, tak? Bardziej dystans, tak?
A to nie jest tak, że to jest konieczne dla każdej z tych szkół, że bez dyscypliny i tak się nie da przestrzegać tych wszystkich zasad?
No i oczywiście, że to jest trochę tak jak, no nie da się grać w tenisa bez siatki, linii kortu, tak?
Paletek
i pewnych reguł, tak? Mhm. Znaczy można, ale to jest przebijanie, które nie przynosi jakiejś radości. Zawsze jakiś wzorzec, tak? Przyjmujemy. Mhm. I pewnie niektóre wzorce są bardziej sztywne i to byłby bardziej stoickie, a niektóre bardziej luzackie, że tak powiem. To byłby bardziej epikurejski.
Nie wiedziałem, że niektórzy z nich byli bardziej luzakami.
Oni tak przecież funkcjonują teraz jako nasze wyobrażenie, więc to, co mówię, też jest moim wyobrażeniem. Nie musisz tego brać jako obiektywny obraz.
Wyczytałem też, że wspominałeś, że w tym momencie filozofia taka na uniwersytecie jest kompletnie inna od tego, czym ona była kiedyś. Czyli kiedyś to był trochę bardziej taki life coaching, a w tym momencie to jest wykładanie jako takiej nauki.
Znaczy, to jest jakby osobna kwestia. To nie był nigdy na uniwersytecie life coaching. No bo uniwersytety powstały w średniowieczu, tak? I wykształciły się równolegle nawet ze struktur takich monastycznych. Czyli zawsze dyscyplina, zawsze pewien rodzaj porządku, pewien rodzaj procedur, również procedur pedagogicznych. Ale wcześniej właśnie filozofia była taką terapeją. Ale też jest, czyli ta dość sztywna struktura, jaką jest uniwersytet, jakby wciąż się trzyma, tak najczęściej, ale to też się zmienia, najczęściej takiego właśnie pojmowania filozofii jako dyscypliny abstrakcyjnej, naukowej. Ale ja na przykład wykładam na Uniwersytecie Śląskim na kierunku, który się nazywa doradztwo i coaching filozoficzny. Tak? Więc takie żądło terapeutyczne filozofii zaczęło być odkrywane, tak? Również w świecie akademickim. Jednym z takich profesor Sorbonne, o ile dobrze pamiętam, Pierre Hadot, który pokazał nam takimi książkami jak Filozofia jako ćwiczenia duchowe, że filozofia antyczna była terapią, tak? Była poszukiwaniem szczęścia w codziennym życiu, no to tę wiedzę mamy też ze świata akademickiego. A fakt, że istnieją takie kierunki jak ten, którym wykładam na USiU, jest też potwierdzeniem, że szukamy teraz nowych form filozofii. Jakieś 2 dni temu słuchałem audycji radiowej rozmowy z profesorem Hartmanem i on właśnie mówił o śmierci, chyba taką książkę napisał, o śmierci filozofii, tak? Ale moim zdaniem to, co on nazywa filozofią, jest tylko jedną z form, które przybrała filozofia właśnie od czasów tych pierwszych uniwersytetów. Być może to się, tak jak on zresztą wieszczy, co jest pewnie poprawną obserwacją, być może to się zmienia, ale to nie oznacza śmierci filozofii, tak? Tylko właśnie może właśnie oznaczać to, że to żądło terapeutyczne będzie teraz bardziej eksponowane i używane.
Myślisz, że tak będzie? Wierzysz to?
Nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy tak będzie.
A zastanawiasz się czasem nad tym w ogóle?
Zastanawiam się nad tym, bo przecież to robię, tak? Mm-hmm. Bo też w moim takich działaniach dydaktycznych poza uniwersytetem, ale też na uniwersytecie to robię. I oczywiście chciałbym, żeby tak było, tak? To jest moja pasja, ale nie wiem, czy się... Ale to trochę to jest bez znaczenia, bo akurat tutaj ja nie jestem jakoś bardzo stoicki w moim życiu, ale w tym punkcie jestem, że nawet jeśli tak się nie stanie, to jakby to, że to robię, jest wartościowe i ważne i dla mnie choćby osobiście i dla tej małej grupki ludzi,
Bez znaczenia w kontekście tego, jak ty byś się z czym czuł, ale bez znaczenia w kontekście społeczeństwa.
Nie, to oczywiście, nie jest... że nie. Ale gdybym ktoś mi powiedział, że za 100 lat w ogóle nikt nie będzie pamiętał o tej, że filozofia wyginie.
Tak? Jak mogłaby wyginąć, jak ona jest od czasów stoików i dalej o niej zapomnieliśmy i nagrywamy o niej podcast
to
właśnie.
Prawda. Albo, że wróci do swojej skostniałej formy, bo ma takie tendencje, tak? Taka filozofia analityczna, którą czasami się nazywamy nową scholastyką i przepadnie w ogóle ten taki impuls terapeutyczny filozofii, to i tak bym robił to, co robię, tak? W tym sensie, tak? Że wszystko jedno.
Bo wierzysz, to widzisz, że to działa, więc czemu miałbyś tego nie robić?
To ma znaczenie teraz, tak? W tej chwili. To ma znaczenie też dla mnie, tak? I dla tych tam niewielkiej liczby ludzi.
Co jest dla ciebie teraz najważniejszym aspektem takim filozoficznym, na którym starasz się pracować?
Już u siebie. Osobiście. Mhm. Ja pracuję cały czas nad takim udoskonalaniem tej metody self-off, czasami ją trochę inaczej nazywam, ale jakby nazwa jest wtórna. I próbuję stworzyć taki nowy układ odniesienia, który z myśleniem o codziennym doświadczeniu, który by radykalnie zrywał z podziałem na to, że jest psychika i martwa materia. I próbuję stworzyć taki medytacyjny układ odniesienia, który widzi wszystko, który traktuje wszystko, czego doświadczamy, czy to są myśli, tak? Czy to jest ruch emocji, czy to jest doznanie, które nazywamy fizycznym, jako jeden taki teatr współgrających ze sobą sił, współgrających...
Doświadczenia?
Właśnie... użyłbym właśnie takiego słowa sił, tak? Że te rzeczy wchodzą ze sobą w relacje, tak? Że to, czy nazwiemy je materialnymi, czy psychicznymi, jest już wtórne, już, to już jest efekt pewnej operacji, tak? Ja próbuję stworzyć taką medytację, która cofa nas przed tę operację. Zresztą to jest dość zgodne moim zdaniem z duchem medytacji buddyjskiej, zwłaszcza w tym takim pierwotnym umyśle, że świat to jest właśnie teatr oddziaływań i jeśli nie narzucimy na niego takiej matrycy, że niektóre z nich są psychiczne, chociaż być może są, tak, bo to nie chodzi tak naprawdę o fakt naukowy, tak, tylko chodzi o przeżycie, tak, przeżycie próby przynajmniej medytacyjnego przeżywania tego świata w inny sposób.
Więc... I dzięki temu to pomaga na właśnie zarządzanie jakby swoją świadomością i przebieranie różnych perspektyw na to, co się dzieje dookoła.
To też, ale w każdym razie to zmierza do poszerzenia właśnie takich zakresu percepcji na różnych poziomach. I też staram się też drugą rzeczą, z którą pracuję, to jest taki rodzaj stworzenia takiej koncepcji, takiej osobistej ekologii. Czyli nie, jak mówimy ekologia, tak, to mamy na myśli, na przykład oczywiście osobista w tym sensie, mamy na myśli, że to jest jakiś sposób zachowania, tak, albo jakaś postawa wobec życia, tak, albo jakaś formacja myślowa, tak, albo jakaś idea, wokół której gromadzą się ludzie w różnych środowiskach, tak, ja próbuję to jakby trochę złamać, tak, i pokazać jakby taki osobisty aspekt, tak, myślenia ekologicznego. Na przykład pracuję nad taką koncepcją ekosystemów uwagi, tak, czyli obserwowania różnych ścieżek i oddziaływań naszej uwagi, która jest ekosystemem, tak, ma pewne zachowania, ma pewien ciężar, jak to nazywam, tak, pewne myśli sprawiają, że nasza uwaga jest cięższa i siada na swoim przedmiocie ciężej, tak, w związku z tym...
Ciężej mówisz, że łatwiej się na czymś skupić?
Nie, właśnie odwrotnie. Ciężej, że nie dostrzegamy całości, tak, że jakby jest tak ciężka, że przygniata przedmiot własnej obserwacji i dotyczy to różnych zmysłów i tak mówię i uświadamiam sobie, że to jest mało zrozumiałe pewnie.
Nie, to jest zrozumiałe, co teraz tłumaczysz, ale zastanawiam się dalej nad tym ekosystemem uwagi, bo to mnie bardzo zainteresowało. Czyli skupiasz się na tym, że w niektórych przypadkach ta uwaga jest na tyle ciężka do utrzymania, że przygniata trochę obszar, który obserwujemy.
Ekosystem uwagi polega na tym, że nie wyobrażam sobie uwagi jako czegoś, co wypływa z jakiegoś centrum, tylko bardziej wyobrażam sobie tę uwagę jako taki rodzaj grzybni, która nie ma swojego centrum, tak? I która jakby buduje te swoje korytarze, tak? Te swoje macki w różnych światach, tak? I w światach takich intelektualnych, i w świecie pojęć, i w świecie emocji, i w świecie doznań, ale każde najmniejsze nawet działanie w każdym z tych światów ma wpływ na ten system w różnych światach. Być może to jest jakby, że te oddziaływania nie ograniczają, nie są jakby sterylne i osobne. To jest jeszcze wysoce niedopracowana koncepcja, więc dużo więcej ci o niej nie powiem.
Czyli na tyle, na ile potrafię to zrozumieć, czyli to, że doświadczam teraz, dotykam tego stołu, to ma wpływ na to, jak odbieram inne rzeczy, jakieś pojęcia?
Tak, to zdecydowanie, to też łatwo wykazać za pomocą różnych ćwiczeń. Tak? Jak się otworzysz, uwrażliwisz jakby swoje zmysły w taki sposób, że one odbierają więcej bodźców, więcej doznań, to wpływa w bardzo konkretny sposób na twoje myślenie. Tak? Mhm. Jeśli to się stanie nawykiem, no to może w miarę trwale zmienić też na przykład twoje myślenie i prowadzić do pewnej ewolucji, tak? Czy te systemy uwagi, te ekosystemy uwagi są zjawiskami ewolucyjnymi, zmieniającymi się. I w związku z tym nie możemy traktować tej uwagi jako czegoś, co przynależy wyłącznie do świata psychicznego, tak po kartezjańsku, tak? Że ona jest po prostu funkcją jakiejś duszy czy jakiejś jaźni.
Okay.
Bardzo się cieszę, że ruch twojej głowy jest taki, a nie taki.
Nie, to jest... Tłumaczysz mi to swoim językiem. Ja to muszę trochę przeobliczać na swój język. Rozumiem to. To, co zrozumiałem, to, że to mnie interesuje, to, że za pomocą tych praktyk medytacyjnych można tak uwrażliwić swoją uwagę, że na co dzień będziemy dużo bardziej wrażliwi na wszystko, co wokół nas się dzieje i na zewnątrz, i wewnątrz.
To prawda, tak. Tak można by to nazwać.
To pewnie będzie ogromne uproszczenie.
Nie, to nie będzie wcale ogromne uproszczenie. Ale też ta pedagogika medytacyjna służy również do tego, żebyśmy przy okazji tego procesu nie zawariowali, tak? To, że wielu rzeczy nie dostrzegamy, ma swoją
użyteczność,
tak?
Że nie słyszymy wszystkich dźwięków, oczywiście. Bo inaczej musielibyśmy na to wszystko poświęcać uwagę i nie bylibyśmy w stanie się skupić na tym, co jest ważne.
No tak, ale w ogóle nie moglibyśmy żyć, tak? Gdyby wszystkie bodźce nie były filtrowane przez jakiś nasz aparat poznawczy. Więc chodzi o to, żeby ten aparat poznawczy uwrażliwiać w inteligentny sposób. O to chodzi w medytacji, w pedagogice takiej medytacyjnej.
No tak, bo teraz jeśli za bardzo się otworzy swoje doznania, to można zwariować dosłownie.
Można zwariować dosłownie, tak.
Nie będzie się dało skupić.
Mhm. Są pewne koncepcje.
Mówiłem, że to jest niebezpieczne.
Okej. Okay. Jak wszystko, tak? Jeśli nie podejdziemy do tego inteligentnie.
Tak, ale to jest, wydaje mi się, że tym się powinno zarządzać, czyli że tak. To nie powinno być tak, że ta uwaga zawsze jest bardzo uwrażliwiona albo nigdy nie jest uwrażliwiona, tylko po prostu są momenty, kiedy warto włączyć swoją uwagę jakby na wyższy poziom wrażliwości i później zejść z powrotem z tego.
To jest ciekawe, co mówisz, bo ten kontekst buddyjski na przykład daje nam taką możliwość zrozumienia tego, co się dzieje. A różne uproszczone konteksty czasami wydaje mi się, że nie. Tak? Pamiętam kiedyś na którychś warsztatach we Włoszech właśnie przyjechała instruktorka mindfulnessu po kursie, która prowadzi...
MBSR?
Być może tak, już nie pamiętam w tej chwili, którejś z form mindfulness based stress reduction albo jakieś takie poznawcze, bo jest ich teraz wiele. I ona właśnie mówiła mi, że po przejściu tego kursu zaczęły się otwierać dla niej jakby zupełnie nowe obszary percepcji, ale nikt jej nie nauczył na tym kursie, co z tym robić. Tak, bo ten kontekst mindfulnessu współczesnego jest dużo uboższy niż pedagogika buddyjska. W ogóle nieporównywalnie, tak?
To ja byłem na tym kursie, nie skończyłem go, ale pamiętam, że kobieta, która go prowadziła, mówiła, że to, czego doświadczymy, to po pierwsze doświadcza się go po dłuższym czasie, że to nie jest tak, że najpierw po pierwszej lekcji, albo po drugiej lekcji się czegoś doświadcza, a po drugie, że my tak naprawdę nie wiemy do końca, czego my tam
ale
doświadczymy.
Ale zobacz, jaka to jest pedagogika, tak? To jest pedagogika, która mówi... Uczę cię procesu, którego nie znam, ale nie bój się, bo i tak za głęboko w niego nie wejdziesz, tak? No to jest trochę inna pedagogika niż buddyjska, która mówi właśnie, chcę cię przeprowadzić przez wszystkie głębiny tego, co się zdarzy i mówi ci, że tak, no, jestem taką pedagogiką, mam 2500 lat tradycji, tak?
Jeśli dobrze to zrozumiałem, to pamiętam, że ona mi mówiła, że każdy inaczej tego doświadcza, więc ciężko jest powiedzieć, to czym to będzie dla mnie. Więc ja będę musiał tak właściwie sam zweryfikować, co tam na końcu będzie się działo, ale to nie, nawet o tym nie pomyślałem, że to rzeczywiście może być tak, że jeśli nagle będę dużo bardziej uważny, to pomimo, że mój poziom stresu będzie ogólnie niższy, to ja rzeczywiście mogę trochę nie wiedzieć, co z tym zrobić, bo będę miał za dużo bodźców.
To prawda. Ja na przykład pamiętam jakby moje początki buddyjskie, to paradoksalnie te pierwsze medytacje były bardzo intensywne i bardzo mnie otwierały. To jest to, co się nazywa czasami umysłem początkującego, tak? Że jeszcze nie masz tych pojęć i wyobrażeń, które zamykają ci różne ścieżki. Więc to nie jest tak moim zdaniem, że jest jakaś liczba medytacji, czy jakiś poziom jej intensywności, który gwarantuje ci, że nie wejdziesz w różne niezwykłe stany percepcji. To jest właśnie kwestia indywidualna, tu się zgadzam z tą instruktorką, a może tak być, że to się zdarzy jakby w piątej minucie, choć oczywiście to będzie wyjątek, będzie to bardzo, bardzo rzadki.
Miałem jedną taką sytuację, że robiłem body scan i leżąc sobie w bardzo wygodnej pozycji, robiłem body scan i tak sobie przechodziłem nogi, kolano, biodra, druga noga, tak dalej. W pewnym momencie moje ciało zaczęło drętwieć. I zdrętwiało w takim zakresie, że pomyślałem sobie, jeśli to będzie kontynuowało, to całe moje ciało zdrętwieje i tak właściwie moja uwaga, co się stanie wtedy z moją uwagą? Domyślam się, że ty byłeś w takim stanie, że po prostu całe ciało drętwieje i...
Ale pytanie właśnie, czy ono drętwieje?
Przestaje je czuć po prostu.
No okej, to niekoniecznie oznacza drętwienie.
Ja to nazywam...
Nie, zaczekaj, ale jak kończysz medytację, to jakby wstajesz sobie, tak? Już nie medytuję, to ono jest wciąż odrętwiałe, czy nie?
Leżałem sobie, nie sądzę, żeby było odrętwiałe. No właśnie, jak tylko przywrócę uwagę, to ono się jakby odpala z powrotem.
Właśnie, więc jeśli to jest... No bo to są dwie różne rzeczy, tak? Jeśli ono rzeczywiście drętwiało w ten sposób, że...
To jest fizjologiczny stan.
Fizjologicznie, tak, że nerwy, wiesz, tam gdzieś przestały przewodzić, no to jest zupełnie coś innego niż zmiana sposobu odczuwania ciała. Mhm. Ale właśnie jednym z aspektów dobrej pedagogiki medytacyjnej jest to, żeby przygotować cię na takie sytuacje, a najlepiej, i tego też nie robią w Azji zbyt często niestety, żeby zrozumieć jakby logikę tego całego procesu, tak? Albo przynajmniej to, że to jest rewolucyjne otwarcie na nowe doświadczenia, tak? Żeby trochę przygotować na to. Bo jeśli to jest pokazywane jako coś, co cię odstresuje i wyciszy, no to pewnie tak jest w 99%, ale nie zawsze tak musi być. No to od tego moim zdaniem są lepsze techniki niż mindfulness, choćby ta technika Sylwy, albo yoga, albo qigong.
Ale dobrze to interpretuję, że moja uwaga by sobie gdzieś powędrowała poza moje ciało, jeśli bym wyłączył...
Nie powędrowałaby poza twoje...
Ja myślałem, tylko czekałem, może cały ten twoje, żeby sobie polecieć gdzieś.
Okej. Nie, to...
Tak słyszałem, że tak można.
Nie, moim zdaniem nie, natomiast mogłoby się tak wydawać rzeczywiście i w związku z tym w całym pakiecie jakby, to zresztą jest, tak, to się dzieje, tak, jeden z tych 16 wglądów polega na takim przeżyciu właśnie medytacyjnym eksperymentalnym pewnego lęku, pewnego strachu i on może manifestować się właśnie dokładnie w takiej postaci, jakiej mówiłeś, że, a co się stanie, tak, czy to się wiązało z lękiem u ciebie?
Nie, ja byłem mega ciekawy, ja tylko czekałem, aż to się stanie.
To nie był ten wgląd. Okej. Ale może być tak. No to takie bardzo często ludzie właśnie przechodzą takie stany, mogliśmy nazwać odrealnienia, tak, ale to jest odrealnienie od naszej takiej przeciętnej, codziennej percepcji, tak, a uwrażliwienie na inny rodzaj percepcji bardzo często budzi to lęk, tak, bardzo często budzi też takie pytanie, czy ja wariuję, co się właściwie dzieje, no bo jesteśmy... Lubimy czuć się bezpiecznie w świecie, tak?
Ja wiedziałem, co się dzieje, więc może z tego powodu nie wywołało to u mnie lęku, bo wiedziałem, że mogę to cofnąć i że to jest proces, który kontroluję, ale gdybym tego nie kontrolował, to bym się wystraszył na 100%. Tak jak są, miałeś kiedyś paraliż nocny, że budzisz się nagle?
Tak, miewałem.
To wtedy się boisz.
To jest trwoga w ogóle. To jest straszne.
Ale tego nie kontrolujesz, bo nie możesz się ruszyć. Masz to dziwne poczucie, że ktoś stoi z tyłu i chce ci coś zrobić.
Na przykład. Ja to jest, wiem, o czym mówisz.
Tak, ale czegoś takiego nie miałem. A u ciebie się takie rzeczy wydarzały? Że rzeczywiście...
Wiesz co, ja miałem ten paraliż nocny w pewnym wieku, wiesz, takim, już nie pamiętam, czy byłem nastolatkiem, czy... To, i on tak trwało przez 2-3 lata, pojawiał się.
Nie o to pytałem. A? Pytałem, czy udało ci się z... Nazwę to znowu z paraliżowaniem, ale jakby z przestaniem odczuwania całego ciała.
To nigdy nie było moim celem, ale były takie fazy, tak, że jakby świat, całe doświadczenie zawężało się do czegoś, co można by nazwać bardziej mentalnym niż fizycznym. To też trudno opisać, tak, ale na przykład tak, błyski.
Zrobiliśmy sobie małą przerwę, ale zbieramy się już do końca, więc powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Zapraszam was serdecznie na mój profil facebookowy, który się nazywa Stoicyzm Uliczny Marcina Fabiańskiego.
To jest świetna nazwa.
Dziękuję, nie wiedziałem. Zapraszam was też, ale to trochę archeologicznie, na stronę www.selfof2f.com, bo to jest strona jakby nieuzupełniana, ale ona trochę pokazuje historię mojej szkoły filozoficznej we Włoszech. Na tej stronie znajdziecie też adres do mnie, więc proszę zaczepiajcie mnie filozoficznie i medytacyjnie. Jeśli macie ochotę, to ja wysyłam takie newslettery dotyczące moich warsztatów zwykle 2 razy w roku. No i jeśli mogę, wiem, śmiałość, że mogę, bo już się zgodziłeś, to bardzo chciałem wam... Napisałem dużo książek. Ta jedna nie jest w obiegu takim oficjalnym. Możecie ją... Zaufaj życiu, jedna z moich takich ważnych dla mnie książek, w której piszę o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, między innymi, łącznie z przygodami monastycznymi, które mnie spotkały, i możecie ją zamówić w księgarni Liber w Katowicach, która jest taką księgarnią przyczepioną do uniwersytetu, na którym wykładam, i ma fantastyczny zbiór książek filozoficznych.
Pewnie. Wszystkie linki, o których wspomniałeś, też podamy pod podcastem, więc jeśli ktoś chce sobie kliknąć, to zapraszamy pod podcast i będzie można sobie przejść do konkretnej strony. Super, bardzo ci dziękuję w takim razie.
Ja bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
Było miło.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.